Mama!
So, how do you like my swimming?
Cześć, witajcie w 30. odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do Was Mateusz Żerkowski, pociąg pełen medytujących tybetańskich mnichów.
I Konrad Okoński, ul.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Odeszła w glorii i chwale.
Wyprawa po kurcze.
Początki nieczułości.
Noc przed czymś zajebistym.
Jesus Christ Prison Break.
Nie pal za sobą... Aha, czekaj, to już są newsy. Nie pal za sobą mostów.
I ty możesz być szalony.
Dlaczego Bóg nie dostał doktoratu?
Panie mąż, to straszny sztywniak.
Holokaust? Ja stawiam. Polska 2014.
Federacja Ziemi, dziękuję ci za służbę.
Roboetyka.
Ja salutowałem, jak to mówię. I piłka w trybunę oraz after show. Yeah. 30 odcinek, Konrad. No, jak się z tym czujesz?
30 odcinek, widzisz, ten, jak tam napisałem sobie gdzieś. Pamiętam, jak w podstawówce był taki jeden chłopak, który mnie prześladował trochę, nie? Każdy miał taką przygodę w życiu i krzyczał za mną zawsze na korytarzu. Nigdy nie zrobicie 30 odcinków! Także widzisz, pokazaliśmy mu teraz. The tables have fucking turned, Susan.
Może to był chłopak z przyszłości.
Może to była dziewczyna. Zrobiliśmy taką zmianę, w sensie planowaliśmy mieć znowu gościa dzisiaj, ale stwierdziliśmy, że mamy gościa co tydzień ostatnio, może warto zrobić jeden odcinek bez gościa, żeby tylko nakurwiać do siebie słowami tej WFT.
Na zaś, trochę ponakurwiać.
Tak, tak. Gości mamy umówionych jeszcze paru, w następnym odcinku na pewno ktoś będzie, chyba że ktoś z nas umrze, zobaczymy. Nigdy nie wiesz, Mateusz, nigdy nie wiesz. Śmierć czeka za rogiem czasem. Ktoś przyszedł do mnie do domu.
Masz do tego historię? Jak że śmierć czeka za rogiem?
Tak, znaczy może, zobaczymy.
Ja mam historię.
No to dawaj.
Otóż chciałem powiedzieć ci historię.
Opowiedz mi ją, ja też mam jedną.
Och, wydaje mi się, że miała z 6 lat. Pamiętam, jak ją zobaczyłem pierwszy raz. Była ze mną przez te całe 6 lat i przedwczoraj wieczorem umarła tragiczną śmiercią, nie wytrzymując kolejnej dozy napoju, który dostała.
Myślałem, że ten, że wiesz, if she couldn't take the pounding.
Moja klawiatura została zalana przeze mnie do takiego stopnia już, że pamiętasz, jak mówiłem kiedyś na podcaście, na odcinku, że regularnie wylewam coś na moje biurko co tydzień i praktycznie mógłbym wykręcać. No więc po niezliczonej ilości razy moja klawiatura w końcu odmówiła posłuszeństwa, nawet po wysuszeniu już nie działała, więc musiałem kupić nową.
To by pomyślał, że kiedy zalejesz elektronikę i ją wysuszysz, to nie będzie działała czasami.
Szkoda, bo przywiązany byłem do tej klawiatury. Była całkiem spoko.
A to była jakaś taka klawiatura specjalna? Taka, wiesz, mechaniczna czy coś takiego?
Dokładnie, to była specjalna klawiatura z Tesco za dwie dychy. Zastępiona przez swoją młodszą siostrę.
The best kind. Ja sobie kupiłem taką klawiaturę teraz, która jest podświetlana. Mhm. I wiesz, czym się charakteryzuje podświetlana klawiatura?
Nie.
Że widać ją super, kiedy jest ciemno i masz włączone światełko, ale za dnia nie widać, co jest na niej napisane. Bo ona nie jest, te napisy nie są białe, tylko one są przezroczyste, a w środku jest ciemno na przykład, nie? Także jeśli nie dbasz o to, żeby zawsze było włączone światełko w środku, to nie będziesz nic widział na niej.
To jest idealna klawiatura odwrotna, która robi odwrotnie to, do czego została zaprojektowana.
No. W sensie, że także widać najlepszy... mniej niż powinno.
No, najlepsze było to, że to zdarzyło się podczas partii w ogóle Lola z twoim bratem.
Aha. I wtedy stwierdziłeś, że musisz w ciągu kilku sekund nauczyć się obsługiwać grę tylko myszką.
Na przykład. To jest najlepsza zabawa w ogóle, kiedy stwierdzasz nagle, że... wiesz, bo to jest taki boost w ogóle, że zaczynasz robić wszystko 3 razy lepiej, 3 razy bardziej, żeby nie było, że wiesz, jest takie kurwa z głośników, wylane coś na klawiaturę i ty w tym momencie... Musisz, wiesz, podjąć i pokazać wszystkim, że nawet bez myszki, bez klawiatury jesteś w stanie, wiesz, kopać dupy.
Czy to, że twoja klawiatura nie działała potem po wysuszeniu, mogło mieć związek z tym, że nie zacząłeś suszyć jej od razu, tylko po zakończeniu partii Lola jakieś 20 minut później?
No, jakoś tak. Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, ale generalnie, no szkoda, jest mi przykro, patrzę na nią. Za to kupiłem nową klawiaturę. Jedna rzecz, moja rozkmina co do klawiatury jest taka. Dlaczego, kurczę, w każdym sklepie klawiatury są za... Chcesz kupić najtańszą klawiaturę. Wchodzisz do pierwszego lepszego sklepu i mówisz: dzień dobry, poproszę, skieruj mnie do półki z
Półka z najtańszymi klawiaturami.
Dzień dobry, minionie. Dzień dobry, minionie wielkiej korporacji. Czy mógłbyś skierować mnie do półki z najtańszymi klawiaturami? Oj, nie ma sprawy. Oto jest najtańsza klawiatura. I pokazuję ci klawiaturę za 129 zł. Nie wiem, z czymś tam. Mówisz: okej, okay, a czy przypadkiem nie macie takiej za jakieś 20 zł. A nie, to nie mamy takiej, nie? I idziesz tak do paru innych sklepów i oczywiście gdzie możesz kupić najtańszą klawiaturę? No w Tesco, nie?
Tak.
To jest największy paradoks w ogóle naszych dzisiejszych czasów, że ludzie są, niby jest technologia, wiesz, tak do przodu, ale okazuje się, że za ten sam kawałek plastiku z trochę innymi funkcjami ludzie są w stanie zapłacić o wiele więcej. Podobnie zresztą chyba z iPhone'ami, nie?
Też.
Że to, co jest tam w środku, nie jest warte tej ceny, więc po prostu płacisz za, nie wiem, firmę czy za nowość.
W wielu przypadkach płacisz za firmę właśnie. W przypadku Apple jeszcze z iPhone'ami masz ten motyw, że nie masz wyboru, bo ich system operacyjny, dla którego ludzie kupują te telefony, jest tylko na ich telefonach, nie? Także mogą sobie zażyczyć kasę, jaką chcą za to.
No ja, mnie na przykład wkurza, w moim telefonie jest coś takiego, że słuchawki takie z tym przyciskiem,
no,
nie działają dobrze, bo są dwa rodzaje. Zamienione są te porty. Generalnie sprowadza się to do tego, że niektóre słuchawki, jeżeli nie działają na moim telefonie od razu, to muszę je trzymać na naciśniętym przycisku cały czas.
Wtedy znam takie słuchawki też.
Więc ja, mam wszystkie swoje słuchawki, mam zawiązane jakimś, wiesz, taśmą klejącą.
Też mam w domu taką parę słuchawek. To jest para. Jeśli komuś się rozjebią słuchawki u nas w domu, to wtedy ta osoba bierze te słuchawki tymczasowo, które trzeba co jakiś czas poprawiać albo wcisnąć dodatkowy kawałek kartonu, żeby wciskać ten przycisk jebany w środku.
Masakra to jest. No i jeszcze jedno. Kupiłem tą klawiaturę. Okazuje się, że ma przyciski, power, wake i tak dalej. Więc pierwsze, co zrobiłem, to musiałem je usunąć z klawiatury, żeby przypadkiem nie wyłączać sobie w trakcie pracy komputera. To jest masakra.
No. Powiem ci, że taka klawiatura z takimi przyciskami akurat teraz by mi się przydała, kiedy mam jeden komputer schowany w szafie i kontroluję go klawiaturą bezprzewodową.
Ale no to niestety... możesz kupić, bo w Tesco kosztuje 20 zł.
Nice. Ale nie, bo potrzebuję, żeby była bezprzewodowa jeszcze. Bo nie chcę, żeby kabel jeździł po, wiesz, był wszędzie. To swoją drogą, pierwszy raz w życiu jestem zadowolony, że mam klawiaturę bezprzewodową. Zawsze się opierałem bardzo przed myszkami i klawiaturami bezprzewodowymi, ale teraz stwierdziłem, że faktycznie, jeśli masz, wiesz, taką sytuację, to jest super. Na biurku lubię mieć kabelek. Jakoś, wiesz, jestem konserwatystą, jeśli o to chodzi.
Ja salutuję swojej byłej klawiaturze, trzymałaś się dzielnie.
Ja myślę, że powinniśmy oddać jej minutę ciszy. Jak już skończymy nagrywać, to wtedy.
Tak. Minutę stukania w nową klawiaturę.
Na koniec odcinka zostawię taką minutę pustki, zakończoną pierdnięciem albo coś takiego.
Dobra, powiedz mi o wyprawie.
O Jezu, to ja ci opowiem historię teraz. Wyobraź sobie wieczór. Kilka dni temu, to była sobota chyba, w dniu, kiedy była taka zajebista ulewa wieczorem we Wrocławiu. To był dzień, kiedy we Wrocławiu odbywały się też Dni Fantastyki i wieczorem było piwo komiksowe, w sensie wszyscy ludzie, którzy przyjechali na komiksy na te Dni Fantastyki, spotkali się na piwo na Włodkowica 21. To jest taki klub we Wrocławiu, o którym często mówimy, bo tam się odbywa implokracja i generalnie tam się spotkaliśmy. I tak nakurwia ten deszcz, co nie? Wcześniej jeszcze spalił się samochód po drodze tego wieczoru, ale o tym może później.
Spalił się samochód.
Tak, siedzieliśmy na piwie i nagle, wiesz, ja tak czuję taki spalony plastik, a jestem, wiesz, pracuję na komputerach całe życie, więc zapach spalonego plastiku to jest coś, co wyczuwam łatwiej niż wiesz, niż metan.
Spalona elektronika, no.
No, niż kanarek metan. Więc od razu mówię wszystkim, jara się plastik. I wszyscy mówią, no, kiwają głowami coś tam. Stwierdziłem, że toster się spalił w kuchni, nie? Ale w pewnym momencie patrzymy, że ludzie biegną ulicą w jakąś stronę wszyscy. No. Jak w filmie, że coś się dzieje, ludzie biegną, nie? Więc stwierdzamy, trzeba sprawdzić, co się stało, nie? Wychodzimy na zewnątrz, a tam jeden z zaparkowanych samochodów wziął i się zapalił.
Ale sam z siebie?
No tak, jakoś świecił od dołu ten samochód, nie? I po chwili zaczęła się zapadać maska i zaczęły płomienie wychodzić i wszyscy radośnie stali.
Może to przez ten deszcz?
Chyba tak, no. Słuchaj, wszyscy stali dookoła i brechtali, bo generalnie wszyscy byli w klubach. Wszyscy, którzy wyszli, byli z klubu. To nie jest tak, że ktoś przyjechał samochodem do klubu, więc nikt nie miał gaśnicy ze sobą. Więc wezwali straż pożarną i stali i czekali. Po jakimś czasie wyszli ludzie z mieszkań, z budynku.
Ale klub powinien mieć przecież gaśnicę.
Ale może, nie wiem. Wyszli ludzie z jakiegoś mieszkania, jakiś facet taki starszy wyciągnął swoją gaśnicę z samochodu i zgasił to auto. I dokładnie jak to zrobił, to przyjechała straż pożarna, nie? Widzę, jak takie dwa wozy strażackie stoją za rogiem i tak wyglądają. Zgasił już? Jeszcze nie. Okej, zgasił, jedziemy.
Żeby się nie wydało, że mamy swoje puste.
No, nie, bo oni nie chcieli już zużywać swojej gaśnicy.
Ach, polska straż pożarna.
Ale słuchaj, dobra, ale ja nie o tym chciałem. Mimo, że jest to fascynujące, że komuś zjarało się Renault Clio. Swoją drogą zaskoczyło mnie to. Myślałem, że skoro jeździły te samochody jako nauka jazdy, to są to takie samochody, które nie są podatne na takie rzeczy jak nagły samozapłon, kiedy może są ktoś, zaparkowane.
Może ktoś nie zdał prawa jazdy i się wkurzył i spalił po prostu jedno.
Może. No w każdym razie samochód wyglądał, jakby był zaparkowany dłuższy czas i się nagle zapalił i wydaje mi się, że może było zwarcie, wiesz, bo samochód, on tam prąd chyba działa w samochodzie, nie? Jeśli masz alarm na przykład.
Czy Ken... Car burn itself.
Samochodowy samozapłon. Poświęciliśmy potem dosyć ten, no?
Nie.
Nie może?
Nie.
Może być, jeśli masz alarm, to jakiś tam prąd musi być wykorzystywany. To znaczy, że jeśli jeden z kabelków jest uszkodzony, zwiększa się opór, zwiększa się temperatura i samochód się zapala, nie?
Nie.
Pamiętaj, babciu, jeśli trzymasz samochód w garażu, twój dom może spłonąć.
Nie, no to niemożliwe jest. No dobra, nieważne. Miałeś o wyprawę pokurczę.
Tak, słuchaj. I wiesz, jak to jest? Jak masz taki wieczór, jak idziesz na wieczór na piwo z ludźmi i zbliża się godzina do tej 12 w nocy, pierwszej, i jesteś tak zajebiście głodny. I tak sobie myślisz, pójdę teraz, powiem wszystkim, że idę do domu, po czym wyjdę i pójdę do KFC i sobie wpierdolę takiego zajebistego kurczaka, nie? Tak sobie myślisz. I wychodzisz z tego klubu i tak nakurwia deszcz i myślisz, czy my powinienem pójść do domu i do autobusu i jechać autobusem do domu i zjeść sobie jakieś zimne ziemniaki tam, które też są spoko, czy może jednak chcę pójść przez ten jebany deszcz, te 10 minut mam do KFC, czy chcę iść te 10 minut przez ten jebany deszcz i zjeść tego pysznego kurczaczka i myślę, pójdę, przygodo, czekasz na mnie i idę.
Odcinek sponsorowany.
Słuchaj, nie, bo będę po nich jechał, słuchaj. I idę do tego KFC, już myślę o tym kurczaczku, nie? Kiedy wszedłem w pierwszą kałużę, to odskoczyłem jakoś, nie? Kiedy wszedłem w drugą, to stwierdziłem, że pierdolę i po prostu będę szedł w mokrych butach i szedłem po prostu przez kałużę, nie? Bo lało tak, wiesz, taka ściana deszczu. Trzymałem w rękach deskorolkę i palało tak mocno, że co jakiś czas kółka się napełniały wodą, bo mają głębokość jakąś do tego, do łożyska.
No.
Napełniały się wodą i mogłem wylać. I w końcu dochodzę na rynek do KFC. I okazało się, że jest zlikwidowane.
Tak.
Zlikwidowali KFC.
Jest w remoncie. Jest w remoncie.
I taki radosny napis, że najbliższe KFC jest w Galerii Dominikańskiej, którą swoją drogą zamykają o 22:00. Więc obecnie na rynku, kiedy jest piątek wieczór, możesz zjeść kebab albo McDonalda. Jak w Szczecinie.
Jak na jakiejś wypiździszewie.
Stary. Ale to, jak ja byłem wkurwiony w tym momencie. Nie byłem taki wkurwiony, nie pamiętam od kiedy. Autentycznie szedłem przez miasto i podejrzewam, że jakbym spotkał bandę dresów, to by mi zeszli z drogi. Byłem tak wkurwiony. Szedłem tak, wyobraźmy sobie, i tak wywijam rękami i nogami i tak tupię, jak idę. Przez ten jebany deszcz. Bo nie przestało padać, kiedy doszedłem.
Najgorzej, że pewnie chciałeś komuś spuścić w pierdol, ale jeszcze na złość nikogo nie było, bo padał deszcz i wszyscy dresy poszedł do domu.
Nikt mnie nie zaczepił. I słuchaj,
nikt nawet się nie zaczepił.
Ale to też nie było tak, że w tym momencie przestał padać deszcz i wsiadłem do autobusu. Nie, musiałem przejść kolejne 10 minut na przystanek autobusowy w kolejnym deszczu.
Trudno. Bez kurczaka w brzuszku.
Bez kurczaka w brzuszku, a jeszcze taką malutkie ten postscriptum muszę jeszcze dodać. Jak dojechałem do domu i stwierdziłem, przynajmniej zjem te ziemniaczki. Ale okazało się, że się zepsuły tego dnia i zostały wyrzucone.
To jest ten motyw, kiedy mieszkasz jeszcze w czasie studenckiej. Jak mieszkasz z kimś, przychodzisz do domu i okazuje się, że ktoś ci zjadł to, co sobie zostawiłeś.
No.
Bo się pomylił i myślał, że to jest jego. I ty masz ochotę zajebać tą osobę.
Where's my fucking schnitzel?
Where's my fucking schnitzel? Karate schnitzel.
Gdyby było trochę wcześniej, to jeszcze zamówiłbym pewnie pizzę, byłem taki głodny. I pijany, wiesz, jak to jest, jak jesteś pijany, to generalnie wszystko wydaje się dobrym pomysłem.
Och, stary, chciałem ci powiedzieć o początkach nieczułości. Mhm. Wygląda sprawa w ten sposób, mianowicie. Zauważyłem, że w miarę jak jestem stary, to generalnie jestem, wiesz, jestem bardzo...
W każdym odcinku mamy temat o starości.
Nie, bo ja nie... Miałem jeden, tylko że miałem za dużo w jednym, nie chciałem to i tak generalnie te wszystkie tematy, które kiedyś wrzuciłem, rozłożyłem po paru odcinkach, ale zauważyłem tak, w miarę jak dojrzewam, może lepiej, w miarę jak dojrzewam i wiesz, już przestaję być chłopcem, staję się mężczyzną.
Pogadamy, jak skończysz studia.
O, co? To był niski cios, bardzo konkretny. No nic to. W miarę jak staję się mężczyzną, zauważyłem, że staję się coraz bardziej nieczuły. Przejawia się to w tym, że jestem w stanie... To są dobre, ma dobre strony, między innymi, kiedy dzieje się coś, co mnie wkurwia. Na przykład jestem w stanie to przeczekać po prostu.
Na przykład nie zajebiesz nikomu, kiedy zamkną ci KFC przed nosem.
Na przykład, nie? Po prostu sobie, wiesz... Na przykład, albo jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji. Załóżmy, że jestem na kajakach, gdzieś tam pada deszcz, cokolwiek. I mówię sobie, a przeżyłem gorsze rzeczy, wcale mi nie przeszkadza ten deszcz, będzie spoko. Nie? Jakbym był młodszy, to może bym się wkurzał, może coś takiego. Wiesz, kurczę, a jak jestem starszy, to po prostu się brechtam i jest fajnie, nie? Ale są też bardzo nieciekawe strony tego. Po pierwsze, nie czuję zmęczenia bardzo często, to znaczy, że jak idę biegać, to po prostu biegam. I biegam i muszę powiedzieć, biegałem już 20 minut powiedzmy, to powinienem wrócić do domu. Bo jeśli będę biegał na przykład jeszcze 20 minut, to następnego dnia nie będę mógł się podnieść z łóżka.
Mateusz, normalnie ludzie tak nie mają, że mogą biegać całe życie, aż nie umrą. W sensie, nie normalnie wiem, ludzie czują zmęczenie jeszcze.
No właśnie, ja mam ten problem, że właśnie to jest moje początki nieczułości. Przestaję czuć zmęczenie, co sprawia, że ja muszę się ograniczać w taki sposób, że wiem, że mogę biegać, robić rzeczy. No boli, bo to jest tak, boli i ciebie? No jasne, że boli, nie? Jesteś zmęczony? No jesteś. Ale dasz radę biec dalej? No dasz radę. I w końcu okazuje się, że wiesz, uszkadzasz siebie coraz bardziej. A druga rzecz, moje nieczułości objawiają się tym, że ja nie czuję zmęczenia też. W sensie, to nie jest tak, że nie czuję zmęczenia. Czuję, ale mogę robić pomimo tego. Więc to samo się przejawia podczas spania. I teraz
możesz spać?
Ja nie jestem zmęczony niespaniem.
Aha, myślałem, że z drugiej strony. Bo ja mogę spać na przykład bardzo długo.
No zdarza mi się też, nie? Ale generalnie jest tak, że ja mogę nie spać i nagle się okazuje, że jest 10 rano i wiesz, nie spałem całą noc, więc spokojnie przeżywam sobie cały dzień. Potem jeszcze mam się położyć spać, ale stwierdzam, że jeszcze jest coś do zrobienia, to zrobię jeszcze jedną rzecz. Czasami jest to produktywne, czasami kurwa kompletnie nie. Czasami to jest, a jeszcze sobie oglądnę serial i się nagle okazuje, że nie spałem 2 dni i wcale nie jestem zmęczony, a potem umieram i nie mogę wstać normalnie, więc albo mam wrażenie, że jeszcze totalnie rozregulował mój jakiś poziom, wiesz... percepcji bólu i zmęczenia.
Tak, znaczy ja myślę, że jesteś tak przyzwyczajony do tego, żeby nadużywać swoje ciało, że ono już machnęło ręką.
Przypominam, był taki film, nie wiem czy Pacyfikator z Vinem Dieslem.
Nie widziałem.
Gdzie on był, on był super tajnym agentem, który nagle zostaje, wiesz, pokojówką. Nianią, no.
A, widziałem plakat.
I tam się zaczyna ten film taki, jak on stoi i mówi do swoich tych komandosów innych. Wstaje tam, wiesz, na jakiejś górze coś i mówi, panowie, wiem, że nie spaliście 50 godzin i coś tam i właśnie przeszliście 20 kilometrów, ale musimy jeszcze zrobić coś tam. I ja się czuję tak całe życie ostatnie, całe ostatnie parę lat.
W sensie tak, jakbyś miał zaraz zostać nianią?
Jakbym miał zaraz zostać łysym, wiesz.
Może to jest znak? Że powinien być albo żołnierzem, albo nianią. Nie wiem, zależy, w którą stronę szedłeś z metaforą.
Jak Marek, robot z Legii.
Tak, no. Nie wiem, bo, znaczy wiesz, mam taką teorię jeszcze, bo kiedy ostatnim razem musiałem posiedzieć dłużej w nocy, tak naprawdę dłużej, to zauważyłem, że wiesz, najgorzej jest koło godziny trzeciej, tej wilczej godziny ponoć, a potem jak przetrwasz ten pierwszy kryzys, to potem już jest spoko. Także może, jeśli zarywasz na przykład kilka dni, to wciąż jest tylko jeden raz ta trzecia godzina, a później już jest spoko cały czas.
Nie, są potem fazy. Generalnie później jest coś, po takich wyjściu bez spania zaczyna się coś takiego, że wiesz, że jak przestaniesz robić coś, to zaśniesz na przykład. Czyli musisz cały czas być zajęty. Po około 48 zaczynasz mieć takie lekkie halucynacje.
Wierzę w to.
I zaczyna się jak stan lękowy trochę, nie? Masz wrażenie, że wiesz, coś się pojawi zaraz, że ktoś za tobą stoi, na ciebie patrzy. Jest bardzo śmieszne. Były takie badania na ten temat. Bardzo fajnie się doczyta, jak się to kiedyś przeżyło.
Wiesz co, ja ten, ja ostatni raz, znaczy najwięcej nocy, kiedy, które zarwałem w pewnym sensie, bo jak ja zarywam noce, czy zarywałem na studiach, to miałem taką zasadę, że muszę spać przynajmniej godzinę każdej nocy, żeby jednak zachować jakieś resztki, wiesz, czegokolwiek. I tak robiłem. I ostatni raz, kiedy zrobiłem tego bardzo dużo, to było zaraz przed dyplomem, kiedy musiałem skończyć swój dyplom.
Jezus, pamiętam ciebie po tym tak, dyplomie.
To było 5 takich dni, kiedy spałem po kilka godzin, po godzinę na przykład na noc i ostatniej nocy ani godziny, ponieważ musiałem skończyć film. I cieszę się w zasadzie, że nie muszę tego powtarzać. To było ciekawe doświadczenie, ale bardzo dobrze mi się śpi po na przykład 7-8 godzin na noc albo więcej, jeśli mam okazję. Naprawdę jest to fajne, polecam.
Jezus, ja pamiętam Konrada magisterkę, bo to było jeszcze takie w formie prezentacji na ASP.
Tak, to taka
prezentacja. I jeszcze najlepsze, jeszcze najlepsze jest to, że na złość po tym wszystkim przyjechała rodzina się cieszyć. I Konrad generalnie, miałem tę wizję taką właśnie Konrada, który jest kompletnie rozwalony i najchętniej by się położył spać, i rodzina, która przyjeżdża i mówi: jesteśmy dumni, świętujemy, a Konrad
jest. Ja się bardzo cieszyłem, że przyjechali, było mi bardzo miło.
Mogliby, no jasne, że fajnie, że przyjechali, a teraz sobie posiedźcie obok, ja w tym czasie pójdę umrzeć.
Nie, faktycznie poszedłem umrzeć w pewnym momencie, w sensie poszliśmy razem na obiad wszyscy, a potem ja pojechałem umrzeć. Spałem, nie pamiętam. No parę godzin się przespałem, a potem poszliśmy spotkać się ponownie z rodziną. No ale to było ciekawe doświadczenie. Ale niektórzy się od tego uzależniają, jak na przykład ty.
Od niespania?
Tak, o, a propos spania, mam kolejny temat też mam ze spaniem.
O,
pamiętasz w dzieciństwie, kiedy Mikołaja? Mikołaj to było takie święto, gdzie...
Mikołajki.
Przychodził Mikołaj i następnego dnia, kiedy się budziłeś rano, to miały prezenty. Kojarzysz to?
No.
Twoja rodzina to świętowała?
Nie.
Kurde.
My sobie dawaliśmy drogie rzeczy i mówiliśmy: pamiętaj, Boga nie ma.
Ale to nie było związane z Bogiem.
To by było zajebiste, pamiętaj.
Słuchaj, ale chodzi mi o to, że...
Mikołaja nie ma, Boga też nie.
Pamiętam po prostu coś takiego, że zasypiam z myślą o tym, że następnego dnia jest coś zajebistego i nie mogę zasnąć, bo się tak strasznie cieszę, że następnego dnia, jak tylko wstanę, od początku jest coś zajebistego, na przykład moje urodziny albo coś takiego. I próbowałem sobie przypomnieć, czy miałem to uczucie jakoś ostatnio i nie pamiętam, żebym miał. I wydaje mi się, zacząłem to rozkminiać głębiej, że to chyba miało związek głównie z prezentami, bo to jest to, co w sumie, kiedy przestajesz być dzieckiem, to przestają być prezenty takie ważne. Bo nagle się okazuje, że możesz sobie kupić rzeczy, które chcesz. I nagle nie, prezenty nie są całym twoim życiem.
A, to ja mam coś, co ci zburzy całą twoją teorię.
No,
ja mam tak bardzo często. Bo ja mam bardzo często, no bardzo często. Zawsze jak następnego, jest świetna prognoza następnego dnia.
Też będę miał na to odpowiedź.
Wiem, że wstanę o 5 rano i będę mógł jechać na kajta.
Tak.
I się czuję zajebiście wtedy. Jestem poważnie nakręcony. I to jest prezent, którego nie mogę kupić za pieniądze. Wiatru
tak.
Nie kupisz.
Nie, ja wiem, ale ja też mam to, jak mam gdzieś pojechać, to zajebiście jest gdzieś pojechać, ale widzisz, ja mam tą rzecz, że ja nienawidzę podróży samej. Także jak mam jechać, jakbyś mi powiedział, że jedziemy jutro do Chorwacji na zajebistą prognozę na tydzień słońca i wiatru, to bym się ucieszył, ale nie szedłbym spać z tą radością, ponieważ wiem, że zanim będę w tej jebanej Chorwacji, to będą mnie czeka na przykład 14 godzin w aucie, czego nienawidzę.
No super, i wtedy nie śpisz całą noc, bo się ekscytujesz,
nie,
robisz rzeczy,
ale nie
a potem śpisz
się.
W samochodzie.
Nie,
ja się ekscytuję,
się.
Bo ja wiem, że zaraz pójdę spać w samochodzie. Nie ma nic lepszego. Obudzę się na miejscu i od razu będzie kajt.
Ale ja nie wierzę... Ha, okej. Okay. Bo ja nie wierzę w wyjazd, dopóki nie jestem na miejscu najczęściej.
No i ja wiem, że zrobię teleport. Nie będę musiał siedzieć z ludźmi i gadać, jak oni prowadzą samochód, tylko po prostu zasnę na wjeździe i obudzę się na miejscu. Okay. Zawsze tak Romo robię.
to jest dobry plan.
To jest świetny motyw, bo zawsze jest przed Romo, trzeba zrobić strasznie dużo rzeczy, żeby się spiąć i mieć ten tydzień wolnego, a potem się okazuje, że wiesz, idziesz spać i wstajesz na miejscu, a śpisz, wiesz, bo nie spałeś przedtem całą noc, więc śpisz w jakiejkolwiek pozycji, gdzie to nie przeszkadza.
Taki teleport zdarzył mi się chyba raz. To było jak byliśmy byliśmy w Poznaniu,
no,
u znajomych Moniki i tam u tych znajomych Moniki ty widziałeś How I Met Your Mother, nie?
No.
Tam u znajomych Moniki i zaraz zanim wsiadłem do pociągu, zjedliśmy dużą kanapkę. Mhm. Wiesz, o co mam na myśli?
Tak, no, dużą kanapkę z bekonem.
Zjedliśmy dużą kanapkę, tak. I kiedy wsiadłem do tego pociągu, zamknąłem oczy, otworzyłem oczy, byłem we Wrocławiu. Także polecam generalnie na zjeść kanapkę przed podróżą pociągiem, ale tylko jeżeli wszystko jest uzgodnione, macie bilety, wszystko jest pewne i nie będzie żadnych problemów. Jak będą problemy, to ta kanapka wtedy ciąży na żołądku i jest naprawdę niefajnie.
Żeby nie było to w ten sposób, że zrobisz teleport, ale zaśniesz w Poznaniu i obudzisz się w Poznaniu. No. Najgorszy rodzaj.
Albo kurwa w Gdańsku gdzieś.
Albo najgorzej, w Łodzi.
W Łodzi. O, damn.
O, stary. Druga moja rozkmina to jest rozkmina, czy trzecia już, tak? Rozkmina. To jest czysto...
Kto by to liczył?
Czysto teoretycznie.
No.
Pamiętasz taki
serial... Czysto teoretycznie, ponieważ o Jezusie?
Nie. Pamiętasz taki serial Prison Break?
Tak, pamiętam.
I on został w Polsce przetłumaczony...
Na skazany na śmierć.
No, więc to jest moja gra słowna. Jesus Christ Prison Break, czyli Jezus Chrystus na śmierć skazany. A moja rozkmina jest w ten sposób. O Prison Break. Mhm. Jeżeli masz, mój drogi, więźnia, nie? Tak. Jest koleś, który został uwięziony. I teraz on, załóżmy, popełnił morderstwo. Został wtrącony do więzienia. No. Ale teraz on jest niewinny. Ktoś go wrobił.
Tak.
To czy jeżeli ta osoba jest skazana, jest niewinna, mhm. popełniła morderstwo, wiesz, jest uważane, że popełnił morderstwo. Teraz on ucieka z więzienia.
Tak.
Żeby udowodnić, że jest niewinny. Mhm. Załóżmy, że mu się udaje. Udowadnia, że jest niewinny. To czy ciągle jest przestępcą za to, że uciekł z więzienia?
Według logiki filmowej to nie, ale w rzeczywistości chyba tak.
I wydaje, no mi, się, że... wydaje mi się, że tak.
Wydaje mi się, że też samodzielnie to jest też vigilantyzm, ponieważ on na własną rękę szuka zbrodniarza.
Nie, no.
Nie?
Chyba, no, nie. To może szukać, no, nie może karać. To jest vigilantyzm.
Może ktoś słucha nas teraz. Nie, bo ale pamiętaj też, że jeżeli ty jesteś niewinny, uciekasz z więzienia, żeby znaleźć winnego, to pamiętaj, że będziesz musiał stoczyć z nim walkę, w trakcie której on zginie. Ale to nie jest tak, że ty go zabijesz, ale on sprawi, że sam zginie z własnej głupoty, albo próbując zabić cię piłą, sam nadzieje się na piłę czy coś takiego. To jest, wiesz, to jest nie do uniknięcia, to są pewne standardy. Mhm. Także w sumie możesz być oskarżony też o nieumyślne spowodowanie śmierci. Ale jeśli ktoś jest prawnikiem i nas słucha, to ja zachęcam, żebyście napisali, czy...
Zajebiście, masz rację, znalazłem na tym, na Yahoo Answers. Czy jeżeli uciekniesz z więzienia, a byłeś niewinny, co się dzieje? I ludzie mówią, że to jest osobne przestępstwo, ucieczka z więzienia i będziesz za nie skazany. Prawdopodobnie na więzienie.
Tak, dlatego właśnie po pierwsze powinieneś się zastanowić, za co będziesz siedział dłużej, czy za co siedzisz, czy za co, czy za ucieczkę. Po drugie,
to nie ja ukradłem tą paczkę chipsów.
Właśnie. Po drugie powinieneś się zastanowić, czy sprawiedliwość jest twoją największą wartością, bo jeśli tak, to musisz uciec, żeby pomóc złapać tego prawdziwego przestępcę, a potem oddać się w ręce policji, żeby skazali cię jeszcze raz za ucieczkę. Po trzecie, zapomniałem, co było trzecie. Warto mieć brata.
Ale chyba mogliby się ukarać grzywną też, z tego co tu widzę. Więc...
Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli masz brata, bliźniaka, i masz dwa rozwiązania wtedy. Albo twój brat bliźniak spotyka się z tobą, przychodzi na spotkanie z tobą i podmieniacie ciuchy i on siedzi za ciebie, żebyś ty mógł znaleźć przestępcę, albo on wytropi przestępcę za ciebie. Także zależy w sumie od tego, który z was jest sprawniejszy w walce wręcz albo coś.
O, pięknie. Ale pomysł jest niezły generalnie.
No jest to spoko.
Dobra.
Wyobrażam sobie jeszcze sesję RPG, na której jakaś postać nie chciałaby grać dłużej wojownikiem i chciałaby spróbować magiem, ale nie chciałbyś rozbijać tej sesji, więc wymyśliłbyś coś takiego, że ona musi gdzieś iść, ale nie chce, żeby nikt wiedział, więc przysyła swojego brata bliźniaka, który jest magiem, żeby był częścią drużyny za niego.
My robiliśmy tak kiedyś, że Mój pomysł był taki, żeby każdej osobie dać dwie postacie. Tak, żebyś mógł grać dwoma osobami i na przykład do drużyny wybierać sobie jedną z tych dwóch. Ale... Także robisz sobie uzupełniające skille.
Ale jak to fabularnie tłumaczysz? Czy to jest po prostu taka grupa, która bierze odpowiednie osoby do odpowiedniego zadania?
Może.
Taka profesjonalna, najemnicza grupa?
To jest, no to wiadomo, to jest rozkmina. To było w Shadowrunie, więc tam generalnie zawsze dzieliło się kasą, więc im mniej ludzi, tym jakby lepiej, nie?
Spoko pomysł. W ogóle pomysł, żeby zrobić drużynę nawet w świecie fantazy, która jest firmą, która się zajmuje na przykład, wiesz, najemnictwem.
To brzmi Pratchettowo już od razu.
Tak, to znaczy słuchałem takiego podcastu, Dungeons & Dragons podcast, ich oficjalny, na którym mieli tą sesję RPG prowadzoną chyba przez Willa Wheatona, w której grali ludzie z Penny Arcade między innymi. I oni wymyślili właśnie, że będą grali jako firma. Nie pamiętam, jak się nazywali, bo nazywali się jakoś sensownie bardzo i...
Burle i Wręcy Mocne.
To były strasznie fajne sesje, były bardzo śmieszne. Na przykład ten koleś, który rysuje w Penny Arcade, grał magiem, który nazywał się Jim Dark Magic. Także polecam w ogóle, naprawdę są to fajne rzeczy. One się, w pewnym momencie oni już grają którąś kampanię z kolei i to już są trochę, one są już trochę takie bardziej nudne i trochę bardziej takie już... standardowe te rzeczy, ale te pierwsze sesje są naprawdę śmieszne i naprawdę fajne.
Pomysł fajny. Dobra. Zresztą, przechodzimy do newsów powoli.
No, nie pal za sobą mostów, Mateusz.
Chciałem ci powiedzieć o tym, co wymyślił nasz piękny Wrocław.
Co?
Jakiś czas temu, mniej więcej w połowie czerwca, był bieg, taki maraton w Wrocławiu nocny.
Aha.
No i generalnie wytyczyli trasę, wszystko było spoko. Tylko, że urzędnicy zapomnieli, że w sumie to Wrocław jest w remoncie i jak maraton pobiegnie jednym mostem, to nie będzie można przejechać w ogóle do połowy miasta. No. Bo jeden nas most jest z jednego mostu nie da się dojechać, drugi jest w remoncie, ruch jest cały cofnięty i się nagle okazuje, że za bardzo nie ma jak przejechać do połowy miasta.
Ciężka sprawa zarządzać miastem w sumie.
Tak, no, City Tycoon.
W ogóle, patrz, ludzie są chcą władać światem, a jak rozkminisz, jakie problemy są nawet przy władaniu miastem, to już jest przejebane. Wyobraź sobie, że władasz światem i chcesz pozwolić...
Na maraton w Wrocławiu.
Chcesz pozwolić na maraton przez Europę, ale zapomniałeś, że zamierzasz zbombardować Niemcy. Albo coś takiego.
Na wszelki wypadek. Just in case.
Przejebana sprawa. To podejrzewam, że jeśli padałbyś światem, to nie robiłbyś nic innego, tylko rozkminiał właśnie takie problemy. Do dupy.
Przynajmniej, najgorzej jakbyś musiał sam sobie wypełniać robotę papierkową.
No. Znaczy, musiałbyś, bo nikt nie byłby takim geniuszem zła jak ty.
Jezus, byłem zły strasznie ostatnio. No, chyba mówiłem to w jakichś poprzednich odcinkach, ale powiem jeszcze raz. Miałem coś do załatwienia na Polibudzie i się nagle okazało, że... ilość ludzi z administracji, czyli jakichś babek, które siedziały i przyjmowały wnioski i tak dalej, i wiesz, składały jakieś tam pieczątki i tak dalej, była tak niepomiernie duża w porównaniu do ludzi, którzy faktycznie siedzą i coś robią.
Aha, w sensie, że jest dużo babek, ale nikt nie pomaga nikomu.
Jest strasznie dużo administracji i to nie pomaga tobie, no bo to, że ty musisz zdobyć 10 pieczątek, to wcale ci nie pomaga w szybkim zrobieniu zamówienia, nie? Mhm. A tym bardziej, że ty te babki utrzymujesz ze swoich, wiesz, no ty dostajesz grant i one z tego grantu to one też dostają wypłaty, nie? Z narzutów przecież.
Aha.
Więc masakra to jest, nie? I się okazuje, że no fajnie, lepiej, o wiele lepiej by było, gdyby czegoś takiego nie było i sam byś musiał to załatwiać po prostu, nie? Więc nagle się okazuje, wiesz, ktoś kiedyś zrobił taką fajną analizę, jak duża musi być firma, mhm. Żeby generowała robotę papierkową dla samej siebie.
W sensie, żeby trzeba było wynająć drugą taką firmę, żeby zajmowała się robotą papierkową, czy co?
Tak, no na przykład.
Ale czy jesteś w stanie zrobić firmę, która będzie tak duża, że jej koszt utrzymania będzie większy niż jej zysk? Chyba tak. Chcesz, co będzie robiła, nie wiem.
Tak, nazywa się to państwo. Jesteś zawsze zadłużony i dodrukowujesz pieniądze.
Myślę, że to już było próbowane. Chyba byłem na historii, kiedy to mówili. Zastanawiam się w ogóle, wyobraź sobie, pierwsze państwo, które to wymyśliło. W sensie pierwszy raz ktoś wymyślił, że można po prostu dorobić pieniądze. I tak myśleli, tak siedzą przy stole i myślą, co my zrobimy, nie mamy, najeżdżają nas północy, nie mamy pieniędzy na najemników, nie mamy pieniędzy na zbroję, nasza ludność jest wymęczona, co możemy zrobić? I nagle ktoś mówi, stary, wiem, polejcie mi miodu, bo jak wam powiem, to się zesracie. Widzę to spotkanie. Chociaż kiedyś to nie było tak, to samo, bo kiedyś ważne było złoto, więc to, co się robiło kiedyś, to nie dodrukowywało się pieniędzy, tylko się rozcieńczało walutę, nie? Dodawało się więcej na przykład ołowiu albo miedzi czy czegoś do monet. Także robiłeś na przykład ze 100 monet, robiłeś 200.
Znaczy, tylko... no przecież do tej pory tak jest, nie? Wydaje mi się, że na tym polegała cała idea Zimbabwe w ogóle. Dlatego tam masz 10 milionów dolarów, to jest, wiesz,
tak, ale tutaj to jest Zimbabwe. Kwestia dodrukowywania kasy. Bo teraz możesz dodrukować, bo już teraz nie posługujemy się złotem przy wymianie i pieniądze też nie mają swojej wartości w złocie, tak jak miały kiedyś. Złoto nie jest gwarantem pieniędzy, tylko państwo jest gwarantem pieniędzy, tak jakby.
No. No i Zimbabwe tak robili. Dodrukowywali te banknoty, aż ZWD się jest dalej waluta. Jezus, nawet nie mogę znaleźć, ile to ma warte. Ile to jest warte. Nie mogę znaleźć.
Tak, najlepsze, że chyba oni mają dolary w ogóle, nie?
Jeden dolar to jest 361 tysięcy dolarów Zimbabwe.
Dolary, kurwa, Zimbabwe. W ogóle są pewnie identyczne jak amerykańskie, tylko mają czarnego człowieka na tym. I murzyna.
To... Najgorsze, że ta waluta chyba nie jest stabilna. Znaczy czarnego tego, Franklina.
Mają w ogóle na każdym banknocie tego samego czarnego murzyna, ale nikt nigdy nie pyta, czy to na pewno jest ten sam, bo nikt nie chce wyjść na rasistę, że nie rozpoznaje czarnych ludzi.
Nie, wiesz co, mam przed sobą 100 trylionów dolarów w Zimbabwe. Wiesz, co jest na obrazku?
Co?
Kamienie.
Co? Kamienie.
Kamienie.
Może to jest najlepszy towar eksportowy Zimbabwe. Nie wiemy nic o Zimbabwe tak naprawdę. Teraz już wiem, że mają bezwartościowe pieniądze.
To są kamienie.
Pamiętam, jedną rzecz jeszcze muszę ci powiedzieć. Pamiętasz, pracowałem w firmie, która robiła gry przeglądarkowe, te takie na Facebooka, nie? I robiłem tam animacje między innymi. I teraz musiałem wysłać próbki tych animacji do innej firmy, żeby pokazać, co robiłem, co potrafię zrobić i tak dalej. No wiesz, takie przykłady swojej twórczości.
Na portfolio.
I znalazłem między innymi taką zajebistą animację, gdzie robiliśmy animację do budynku przedszkola. I przed budynkiem przedszkola znajdowały się różne takie zabawki, wiesz, taki plac zabaw. I tam wsadziliśmy, wiesz, dziewczynkę na huśtawce, wsadziliśmy chłopczyka na takim koniku na sprężynie, który się bujał do przodu, do tyłu. I stwierdziliśmy, że jest taka huśtawka dla dwóch osób. I na tej huśtawce dla dwóch osób narysowaliśmy takie małe murzyńskie dziecko, które było samo na tej huśtawce i tak podskakiwało w miejscu, bo nie miało się z kim bawić. To jest najstraszniejsza rzecz, jaką zrobiłem. Najlepsze, że nikt tego za bardzo nie wyłapał, także to przeszło i to jest w internecie.
Ja na przykład bardzo się cieszyłem, że mogłem w swojej pracy magisterskiej pokazać faka, bo rozpoznawałem gesty dłoni za pomocą sygnałów tam elektromiograficznych bodajże, więc w mojej pracy jest takie zdjęcie totalnego faka jako jeden z rozpoznawanych gestów.
Wyobraź sobie, że budujesz robota, jedną z jego funkcji, to jest robot policyjny, jest wystrzelenie granatów dookoła, wszędzie wokół siebie. I pokazujesz tego robota na jakiejś prezentacji, jest prezydent i tak dalej. I prezydent ma wydawać rozkazy i wydaje między innymi rozkaz, żeby to zrobił ten robot. I on mówi, no wystrzelę granaty za minutę, ostrzegam, za minutę wystrzelam granaty. I prezydent cię pyta teraz, co mam powiedzieć, żeby nie wystrzeliwał granatów, a ty mówisz, wyruchaj mnie w dupę.
To jest safe word.
To jest safe word, to jest jedyna kombinacja słów, która zatrzyma robota.
Pomarańcza.
I tak patrzysz prezydentowi w oczy i twoje usta się układają w coraz szerszy uśmiech. Aha, i jeszcze, prawdopodobnie będziesz mógł uciec z więzienia po tym.
O, powiedz mi, skoro już jesteśmy przy czarnym humorze.
Właśnie, mamy tutaj coś takiego. Od Maćka mamy temat. W Nigerii, właściwie, no tak, w Nigerii. Z Nigerii pochodzi pan, który nazywa się Mubarak Bala, który studiuje
inżynierię. To nie jest Nigeria.
To jest Nigeria, on pochodzi z Nigerii.
Nie,
tak,
to jest niepoprawne polityczne, to jest afroamerykaneria.
Okej, przepraszam. A ja w ogóle wymówiłem to źle, powiem Nigeria. Z Nigerii.
Afroamerykaneria, mój
drogi. Mubarak Bala z Nigerii studiował inżynierię benzynową. Tak myślę, że to jest inżynieria benzynowa, bo nazywa się Petroleum Engineering. W Londynie. Ale wyrzekł się islamu i został ateistą. Więc jego ojciec w Nigerii, który jest ważnym politykiem, zamknął go w szpitalu psychiatrycznym. I teraz w internecie będzie link, który my podamy do tej historii całej. A właśnie, zamknął go w szpitalu psychiatrycznym, ponieważ uznali, że wyrzeczenie się wiary islamskiej to jest szaleństwo.
Inżynieria paliwowa.
Tak, i nie chcą go wypuścić teraz. Także link, który my zapodamy w podcaście, to jest link do petycji, która prosi o wypuszczenie go z tego szpitala. Jeżeli ktoś z was wierzy, że petycja przekona islamskich ekstremistów. W każdym razie to jest historia, która jest...
Ja myślę, że... Ja ci powiem, jak to wygląda.
Jak?
Islamski ekstremista wchodzi codziennie na fejsa, mówi, wchodzi pod petycję uwolnić Mubaraka Bali, patrzy, ile jest lajków. Jeżeli jest wystarczająco dużo lajków, to go uwalnia.
No tak, bo w sumie zależy im na poparciu. Myślą sobie...
Tak samo robią dzieci z Etiopii. Oni codziennie rano wchodzą, logują się na fejsa, patrzą, czy jest wystarczająco dużo lajków pod nakarmcie dzieci w Etiopii. Jeżeli jest, to jedzą.
A słuchaj. On go, wiesz co powiedzą, jak go uwolnią? Powiedzą, Facebook tak chciał.
Facebook tak chciał. Dokładnie tak.
Ale sprawa jest prawdziwa i sprawa jest obecna, także w sensie current. Jeśli ktoś z was chce się zaangażować i poczytać sobie więcej, to ja odsyłam do linka na stronie change.org. If you want your likes
to change the world. Interny Facebook. Możesz zmieniać, naprawiać świat, nie wychodząc z domu.
Mateusz, dlaczego Bóg nie dostał doktoratu z kolei?
Znalazłem taki fajny obrazek, gdzie ktoś wrzucił taką listę. Lista ma 17 powodów. Przede wszystkim ma tylko jedną większą publikację.
To prawda.
Była po hebrajsku i nie miała żadnej literatury. Nie została opublikowana w żadnym żurnalu, który byłby, wiesz, zrecenzowany. Mhm. Miałby recenzentów. Niektórzy posądzają plagiat, czyli mają, wiesz, nie są pewni, że napisał to sam.
Mhm. No, w sumie racja, no.
No i stworzył świat, ale co zrobił od tego czasu?
Spoczął na laurach, oto co zrobił.
Jego metody kooperacyjne są dosyć okrojone. Naukowe środowisko miało wielkie problemy z replikacją jego rezultatów. Nigdy nie złożył wniosku do komisji etyki o testowanie na ludzkich obiektach. Kiedy jeden eksperyment nie dał pożądanych wyników, próbował to przykryć, topiąc przedmioty badawcze.
No, to prawda.
Kiedy nie zachowywały się tak, jak przewidywano, usunął próbkę badawczą. Nie przychodził nigdy na wykłady i mówił studentom, żeby czytali książki zamiast tego.
Słusznie, no tak robił.
Czasami mówił, żeby syn... Czasami syn prowadził za niego zajęcia.
Ja przypominam w ogóle, że na początku w ogóle napisał tą książkę w innym języku niż jego studenci. I jeden student czytał wszystkim pozostałym najczęściej.
Dokładnie tak. Poza tym swoich pierwszych dwóch studentów wydalił.
Za uczenie się.
No, było tylko ponoć 10 wymagań, ale większość studentów zawaliło test. Nie ma żadnych godzin konsultacji. A jak były, to były na górze.
No, tak wiesz. Twarde prawo, lecz prawo.
No. I jakoś nie za bardzo pracuje ze swoimi kolegami.
Prawda.
Współpracuje.
W ogóle prawie w ogóle.
Nawet jego pierwsze przykazanie, jak mówi.
No, że nie będę rozmawiał z innymi.
Brzmi jak koleś, który ma kompleks Boga.
No, trochę tak brzmi. Taki fajny gif ostatnio chodził po internecie. Wydaje mi się, że to było z Monty Pythona, gdzie Mojżesz wychodzi i ma trzy tablice i mówi, Bóg dał mi tych 15 i upuścił tablicę. Tych 10 przykazań. Zajebista.
Ja nie to pamiętam. Jest Mel Brooks.
Mel Brooks, o.
Wrzucę te linka.
Wrzuć do tego. Pani mąż to straszny sztywniak. Mhm. To jest historia z Ameryki, gdzie, wiesz, w Ameryce bardzo, bardzo dbają o weteranów, nie? Bo weterani to są ci, którym się dziękuję za służbę. I w ogóle zajebiście. Także jeden z weteranów nazywał się Doug Chase.
Doug. Jak inaczej mógł się nazywać?
Zgłosił się do szpitala dla weteranów, ponieważ zdiagnozowano u niego raka mózgu w 2011 roku. Czekał 4 miesiące na odpowiedź, nie doczekał się, a potem zmarł rok później, w 2012.
Na złość wszystkim.
Tak, i teraz, 2 lata później, szpital przysłał list do jego żony, że Doug może wreszcie umówić się na wizytę. I słuchaj, najlepsze, to już jest zajebiście zabawne, że tak pojebali, ale najlepsza rzecz z tego wszystkiego jest to, taka, Jezus, Konrad, ogarnij się, mówisz po polsku, to jest twój rodowity język. Zrozpaczona pani Suzanne twierdzi, że szpital wiedział o jego śmierci, ponieważ ubiegała się o wsparcie finansowe z pogrzebem, którego odmówili.
No tak, czemu mają, wiesz, robić pogrzeb komuś, kto ma zaraz termin wizyty.
Prawda. Co, ale my go umówiliśmy na za 2 lata.
Ja mam wrażenie, że jesteśmy w środku tej historii i ta historia jeszcze się rozwija.
Może.
Że jeszcze za 2 lata jeszcze będzie coś ciekawego.
Znaczy, no wiesz, no dla Daga ta historia jest już zakończona.
Fajnie, gdyby jednak wykopali Daga i wiesz, bo musi być, jest weteranem, więc musi być tam.
No.
Więc go by wykopali i zaprowadzili na spotkanie z lekarzem.
No.
I byśmy mieli nieumarłych żołnierzy.
No właśnie, teoretycznie mogliby, wiesz, przywrócić go do życia elektrostrząsami czy czymś, gdyby nie to, że to jego mózg umarł, w sensie, wiesz, miał raka mózgu, umarł na mózg, także jego mózg nie żyje.
Nie mogli go zamrozić? Jak Walta Disneya?
Prawdopodobnie tak, ale Walta Disneya nie zamrozili wcale.
Ja pamiętam ten motyw, to było chyba w Family Guy'u, tak? Że budzą Walta Disneya i Walt Disney wstaje i mówi, czy nie ma już Żydów? Nie. Zamroźcie mnie na kolejne 30 lat. Are the Jews gone?
No. A propos Żydów,
Mateusz. A propos Żydów. Jakie dzisiaj ładne segueje wychodzą, Konrad.
W ogóle to jest też nasz najbardziej rasistowski odcinek do tej pory.
Nie, daj spokój. Holokaust ja stawiam. Polska 2014. Polska, czy Konrad, czy co? Wiesz, że Holokaust odbył się w PDN w Polsce, na terenie Polski, nie?
Tak, pamiętam. Znaczy no, nie pamiętam.
To znaczy, jakiś Brzezinka, Oświęcim, generalnie...
Bardzo polskie nazwy.
Polska stwierdziła, że wypłaci za to zasiłki.
Okej.
Okay. Dla 50... No, inaczej, szacuje się, że zasiłki będą mogli otrzymać nawet 50 tysięcy obywateli Izraela. Polskiego pochodzenia. Zasiłki to jest jednorazowa wypłata 100 euro. Mhm. Grup 100 euro w ogóle.
Słyszałem, że pańska rodzina została wymordowana, a majątek zagrabiony w trakcie II wojny światowej. Tak, tak, tak się zdarzyło. Oto 400 zł.
Ale wydaje mi się, że to jest miesięcznie.
Aha.
Dobra, miesięcznie. 100 euro miesięcznie. To... Więc tyle jest warte to.
Znaczy nie, to wciąż dosyć sporo, możesz opłacić mieszkanie za to.
Będziesz mógł odkupić ten zegarek, który trzymałeś w dupie przez całą wojnę.
Prawda. Jeśli trzymałeś go w dupie, nie musisz go odkupywać teraz.
To się okazuje, że Polska będzie co miesiąc wypłacała 5 milionów euro Żydom i masonom.
Ale ja nie rozumiem dlaczego, w sensie tutaj ten artykuł w zasadzie nie mówi dlaczego tak będzie.
Nie. Ja nie, znalazłem gdzieś to, ale nie mogę znaleźć. Aha, dobra.
Informuję o tym w gospodarce.pl.
Times of Israel. Ja muszę znaleźć, bo to było w oryginale. A to wrzucę pod koniec po prostu linka. Ale tak się... Jestem ciekaw, że Polska stwierdziła, mam kasę, to stawiam. Jesteśmy w Unii przecież. To jak szybko jest, jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić. Najlepsze jest to, że to się nie pojawiło w żadnej większej żadnej większym tym. Nie słyszałem, żeby to się pojawiło gdzieś. Jak spróbujesz to wygooglać, nie? To się nie pojawiło w żadnych innych ale gazetach, innych tych.
Bo może to nie jest prawda. Może to jest kłamstwo.
Nie, no to jest Times of Israel.
Tak.
Brzmi jak w ogóle piosenka z lat 80.
A może to jest ten, może to jest bekowa strona taka.
Nie, jest, jest. Mam.
Chciałem powiedzieć, że może z 1 kwietnia, ale to z 28 maja.
News jest z 28 maja, dokładnie. Mam, już znalazłem źródło. Nie, spoko, rozumiem. Fajnie, że wypłacam zasiłki ludziom, którzy, wiesz, przeżyli ciężkie rzeczy.
Tak.
Tylko to już było na tyle dawno, że może teraz w końcu możemy.
Ej, a może to tylko tym, którzy żyją do dzisiaj, w sensie tym bezpośrednim
Jezus.
Ofiarom.
Dobrze, że ich gazowali, bo gdyby wszyscy przeżyli...
To kurwa,
byśmy się nie kurwa, byśmy nie wypłacilibyśmy się do końca życia. Jezus Maria, co ja powiedziałem.
Tak, idziemy dalej. Idziemy w bardziej wesołe klimaty.
O, nie, ale chciałem tylko to powiedzieć, jeżeli już jesteśmy z typowym rasistowskim.
Zanim mówiłem, Mateusz, zanim mówiłem. Nie wiedziałem, że jesteś w stanie powiedzieć coś takiego, zwłaszcza, że twoja dziewczyna ma duży nos. Federacja Ziemi... Kupujemy coraz głębszy dołek. Tak nazwę nasz... ten, bakłażan, tak nazwę nasz odcinek. Kupujemy dołek. Federacja Ziemi dziękuję ci za służbę, Mateusz.
Dziękuję bardzo.
Emerytowany marine przedstawiający się...
Mateusz Żorkowski w służbie rasizmu. Melduje się na służbę co tydzień.
Emerytowany marine przedstawiający się jako Captain Kai twierdzi, że 17 lat służby spędził na Marsie, chroniąc 5 ludzkich kolonii przed Marsjanami. Potem twierdzi, że służył w Earth Defense Force we flocie kosmicznej, gdzie przeszkolono go w prowadzeniu 3 różnych myśliwców kosmicznych i 3 bombowców. Szkolenie odbyło się na księżycu Saturna, Tytanie i w głębokim kosmosie. Teraz...
W przeciwieństwie do płytkiego kosmosu.
Jedna z lepszych rzeczy w tym artykule tutaj, gdzie pan twierdzi, że jest... W ogóle tak mi się to spodobało, że w zasadzie fajnie byłoby przyjąć, że on mówi prawdę i zacząć przeszukiwać internet pod kątem tej informacji, w sensie, że używać tych samych nazw, znajdywać, szukać ludzi, którzy twierdzą, że byli na szkoleniu na Tytanie i tak dalej. I może, wiesz, wyjdzie na to, że to prawda.
No ja myślę, że na Tytanie, że wiesz, bardzo łatwo znaleźć innych ludzi, którzy byli. Po prostu znajdujesz jego znajomych na kosmicznym Facebooku.
Z Facebooku. Na Spacebogu. I tutaj, słuchaj, w tym artykule pod nim jest film dokumentalny o nim. Co?
Captain K. Myślałem, że Ender na przykład.
Jest tutaj filmik, nie wiem, czy to jest dokładnie o nim film, czy to jest o czymś związanym. Nazywa się The Secret Mars Colony. To jest UFO TV. The Disclosure Movie Network. I na ich stronie YouTube'owej znajdziesz mnóstwo tego typu filmów. Silent Revolution of Truth, UFO and Prophecies, Christian Dilemmas, The Untold Story of Biblical Conflict, Holes in Heaven HD, Secret Tesla Technology i tak dalej, czyli generalnie jeśli wierzysz, że są spiski, to jest strona dla ciebie.
No wiesz co miał, wiesz co było w gabinecie tych z archiwum X?
Nie.
Z tyłu. Był taki właśnie, taki plakat, no to był I Want to Believe, nie?
Tak. Muszę archiwum X zobaczyć sobie. Tylko jako dziecko oglądałem kawałki, wiesz.
Ja właśnie też nie... możemy się spotkać kiedyś na sesję, co? Oglądać parę po prostu przy piwku.
Możemy tak zrobić. Ja bym chętnie
to
zrobił.
To byłby fajny pomysł.
Zwłaszcza, że będziemy bali się samemu.
Ja... Jezus Maria.
Prawdopodobnie, albo i nie.
Tak, Konrad, będziemy bali się samemu.
Jeszcze co to, wiesz... Nie, w zasadzie, co chciałem powiedzieć o,
ja,
wiesz...
A w ogóle ja bym chętnie zobaczył, jak duchowny gra, bo ja go kojarzę w sumie teraz głównie z Californication, bo jak oglądałem te parę sezonów ostatnich...
Chcesz zobaczyć serial, w którym nie uprawia seksu z kobietami?
Nie, no on tam z tego seksu w samym Californication nie jest aż tak dużo takiego jakiegoś explicite, nie? Znaczy, no dobra,
czy on
jest.
Nie jest ojcem połowy postaci?
Nie. Znaczy, jeżeli jest to nie może być ojcem połowy postaci, bo jeśli byłby ojcem, to nie mógłby z nimi uprawiać seksu.
No, jest ojcem połowy postaci, uprawia seks zresztą.
Nie, mi się podoba nawet Californication, jest przyjemne bardzo.
Ja widziałem parę odcinków, podobało mi się to, co widziałem.
Jest, poza tym jest zagrany bardzo fajnie, taki no, bardzo przyjemnie zagrany.
Polecasz to całym penisem.
Tak.
Roboetyka więc.
O Jezus, to już tutaj jesteśmy.
Tak, ale mamy trochę w...
Federacja. Federacja Ziemi, dziękuję ci za służbę, kurczę, Konrad.
Federacja. Pederastia.
Ale ja się zastanawiam, a jeżeli on na przykład przybył z przyszłości?
Aha, że pojebało mu się, że faktycznie był w kosmosie, ale jest w przyszłości.
Jeżeli leciał w kosmosie z prędkością większą niż prędkość światła...
O kurwa, masz rację. To przyleci na Ziemię wcześniej.
I się będzie młodszy, będzie błodniał.
Będzie. Ale to czekaj, że to nie znaczy, że on się posunie w czasie do Nie, nie posunie się. Jak to jest? Jeżeli lecisz w kosmosie, to ty jesteś młody, a czas na Ziemi leci szybciej.
To problem nie... Generalnie problem nie jest z przemieszczaniem, tylko z rozpędzaniem się i zatrzymywaniem tak naprawdę, wiesz?
Aha.
Bo w tym momencie zaczynają się pieprzyć rzeczy. Bo jeżeli dwoje ludzi się, wiesz, porusza ze sobą z prędkością światła od siebie... No to spoko, bo się prawdopodobnie nigdy nie zobaczą.
No nie, prawdopodobnie nie.
No nie, no się nigdy nie zobaczą generalnie, nie? Taka jest idea, więc nawet nie będą o sobie wiedzieć. Cuda się zaczynają w momencie, kiedy coś się porusza z bardzo prędkością, z prędkością bliższą, większą niż prędkość światła, bo nam się wydaje, że żyje dłużej niż faktycznie żyje. I jest jeszcze jest dilatacja czasu, jest jeszcze dilatacja odległości. Wydaje mi się, że jest skrócenie, takie zadania z fizyki to było skrócenie pręta.
Była ładna metafora penisa.
Już ci przeczytam.
Czyli kosmonauci wrócą z krótszymi fajkami.
Mniej więcej tak. Odległość widziana w obiekcie poruszającym się będzie skrócona. Zachodzi to tylko w kierunku ruchu.
Ale to tylko widoczne to jest. Ale jeśli on wyląduje na wróci na Ziemię i wyląduje, to będzie miał penisa tej samej długości. Czy nie? Tak.
Jeśli na przykład, zobacz, to działa tak. Jeżeli stoi od ciebie, leci koleś w kosmosie z prędkością bliską prędkości światła.
Tak. Zakładając, że go zobaczę.
To jak twoje oko patrzy, mierzysz to, to się okazuje, że najpierw widzisz początek penisa i zanim zobaczysz koniec penisa, to on się już zdążył przesunąć, więc jest krótszy.
Tak, rozumiem, Mateusz, kurwa, rozumiem. I pamiętam to zadanie z fizyki.
Jezus Maria, to jest śmieszne bardzo. Nie, tak dowcipnie próbuję do tego podejść, nie wchodząc raczej w szczegóły, nie, ale...
No... No, także faktycznie mógł być z przyszłości po prostu, ale że nie rozkminił tego, to musi być słabo wyszkolony jeszcze.
Dobrze, że nie prosił o rekuperację za skróconego penisa w służbie Marsa.
Mógł powiedzieć, że w przyszłości była wojna, w trakcie której Amerykanie byli zabijani i on chciałby reparację. Od Polski.
A najlepiej jakby się zgłosił do Polski.
Rozdajemy te rzeczy na prawo i lewo.
No jesteśmy w Unii, no.
Mamy pieniądze. Nie wiem, kto jest.
Podoba, a mi się podoba. Ja salutuję Polsce za ten krok, bo uważam, że oni będą fuck up w końcu. Stwierdzili, Niemcy nie wypłacą, chuj, to my wypłacimy.
Tak. My chciałbym dodać przy okazji, że wiemy o tej sprawie absolutnie nic, Mateusz.
Nie wiemy o tym nic.
Jeśli kojarzycie taki otwór, z którego wychodzi kupa, kiedy siedzicie na kiblu, to właśnie stamtąd wyciągnęliśmy tej docenimy teraz. To jest nasze źródło. Znaczy poza tymi, które zalinkowaliśmy. Możecie poczytać o tym więcej.
Nie, no te drugie źródło to jest jakaś taka nawet spoko gazeta. Dobra, idziemy dalej.
Tak.
Chciałem ci powiedzieć o
tym, Times of Israel?
Tak.
Okej.
Okay. To jest no, jakaś gazeta taka bardzo, no taka, wiesz, jak to się mówi, profesjonalna.
Tak, The Times of Israel. Mateusz, to, o czym będziesz mówił teraz, ma na tej stronie tytuł, brzmi Marynarka Stanów Zjednoczonych zasponsoruje lekcję moralności dla robotów.
Dokładnie tak.
Co to znaczy?
I próbowałem wyczytać coś z tego artykułu, ale nie za dużo znalazłem, bo wszystko to jest... No bo ja mnie interesuje, co oni faktycznie będą robić. Mhm. No ale oni powiedzieli bardzo prosto. Chcą, żeby roboty były etyczne. Zachowywały się etyczne. Czyli żeby robot, zanim coś zrobi, zastanowił się, czy to jest faktycznie spoko.
No.
I przeczytam ci cytat. Nasze laboratoria opracują unikalne algorytmy i obliczeniowe mechanizmy zintegrowane z istniejącą i udowodnioną architekturą autonomicznych robotów.
Aha.
Rozszerzona architektura będzie fleksyjna.
Będzie jak się nazywa? Elastyczna.
Elastyczna na tyle, aby pozwolić robotowi dynamiczne
nadpisanie
zaplanowanych akcji na podstawie moralnego wnioskowania.
Jest strasznie szybki w tłumaczeniu z biegu. Ale ten... W sensie dobrze, fajnie to brzmi.
Nie, to brzmi jak kurwa naukowy bełkot.
Tak, ale w sensie...
To brzmi jak straszny naukowy bełkot. Wiem, bo sam czasami jestem autorem naukowego bełkotu, więc I know bullshit when I see one.
Czyli...
To jest są dwie możliwości.
Tak.
Albo to jest naukowy bełkot, który za sobą nic nie niesie i kompletnie nic, bo to znaczy, że po prostu robot będzie miał wnioskowanie, czy powinienem zabić człowieka, nie?
Mhm.
Albo... okazuje się, że te rzeczy są na tyle skomplikowane, że pojawia się tu sytuacja jak z tego, z Dukaja, nie?
Jaka?
No, że jest na tyle skomplikowana technologia, że już nikt tego nie ogarnie.
Że jest praktycznie magią. Ale ja ci powiem, co ja rozumiem z tego zdania tutaj. Bo ja je rozumiem w taki sposób...
Dobrze. O, właśnie, to mnie interesuje. Bo ja z tego nic kompletnie się nie dowiedziałem.
Słuchaj, ja zrozumiałem, że oni zamierzają wprowadzić po prostu dodatkową pętlę w rozumowaniu robota, która będzie go zmuszała do zanalizowania tego pod kątem właśnie na przykład tego, czy to nie skrzywdzi człowieka. I zakładam, że w tym momencie ta pętla będzie uruchamiana za każdym razem, kiedy zmienią się warunki, na podstawie których robot podejmuje decyzję, nie? No bo co innego? Jeśli oni mówią, że opracowują algorytm i mechanizmy obliczeniowe, które pozwolą robotowi nadpisać planowaną akcję, to znaczy, że on będzie po prostu przemyśli to jeszcze raz, zanim cię zastrzeli.
Z tego, co ja... No bo tak, idea jest taka, jaka jest idea tworzenia robotu? Żeby coś robiły idealnie, zawsze, żebyś mógł na nich polegać, żeby działały w sytuacjach właśnie, zawsze żeby działały przewidywalnie, nie?
No.
Żeby robiły coś, znaczy no dobra, to może nie do końca, ale żeby robiły coś dobrze, i żeby były powtarzalne,
tak.
I żeby były szybkie.
Tak.
Nie, jeśli chodzi o na przykład algorytmy na internecie czy coś takiego, w komputerach, które działają, to chcesz, żeby to działało szybko. I teraz oni mówią mi, słuchaj, ja mogę wprowadzić moralność do twojego komputera. On będzie się za każdym razem przed otwarciem Facebooka zastanawiał, czy faktycznie powinieneś otworzyć tego Facebooka.
Właśnie, bo siedziałeś już 6 godzin dzisiaj na Facebooku.
I czy naprawdę chciałbyś mieć takiego robota, który będzie ci tak gadał?
Ja ci powiem, co się stanie zaraz.
Idea jest, znaczy ja rozumiem to, że oni chcą wykorzystać te algorytmy do tego, żeby robot mógł się zastanowić nad zachowaniem w sytuacji, która jest nieprzewidziana wcześniej. Czyli on będzie mógł na przykład rozważyć wszelkie możliwości, jakie są do zrobienia, i opracowując ten plan, który ma zrobić w tym momencie, w tej nieprzewidzialnej sytuacji, rozpatrzył też to z punktu widzenia moralności.
Tak, czyli on nie podejmie akcji, która będzie niemoralna. Czyli jeżeli będziesz jechał samochodem w przystanek pełen małych dzieci, to robot zamiast zmusić cię do zjechania w rów, gdzie zginiesz, stwierdzi, że to byłoby niemoralne, więc pozwoli ci wjechać w dzieci.
To by było niemoralne, bo
ale nie.
On jest tylko pasażerem.
Nie, nie, ale
on podejmuje
akcję. I on teraz, jeśli podejmie akcję zrzucenia cię do rowu, to jest niemoralne. Ale jeśli nie podejmie akcji żadnej, czyli pozwoli ci wjechać w dzieci, to wtedy to on nie podejmuje akcji niemoralnej, tylko to jest twoja.
Nie, to jest śmieszne, bo znaczy to jest trochę śmieszne. Chciałbym dowiedzieć się o tym więcej. Tutaj jest akurat jakiś filmik od astronauty, który rozmawia z robotem, nie? Ale...
Wiemy, że napisaliśmy coś, co nie było zrozumiałe, więc oto filmik astronauty rozmawiającego
z robotem. Oto jest filmik królika z naleśnikiem na głowie.
Wiecie, co jest cool astronauci, wiecie, co jest jeszcze cool roboty. Oto filmik.
Przy okazji. Nie, trochę nie rozumiem tego. Szukałem więcej, ale nie znalazłem. Może coś na następny odcinek spróbuję.
Może to jest taki, wiesz, może to jest takie chronienie dupy, bo oni tutaj mówią o robotach, które są zaprojektowane, żeby być autonomiczne, czyli bez kontroli człowieka, nie? Także jeśli masz takie roboty, to ludzie tacy jak ja powiedzą, ale zaraz, co sprawia, że ten robot nie wyjdzie i nie zacznie zabijać ludzi takich jak ja? Ty powiesz wtedy, oj, przestań zatrzymywać progres.
Ty mu powiesz wtedy... Nic. Chcesz go kupić? Bo... Nic, chcesz go kupić, bo Zimbabwe kupiło już. Bo Korea, Północna Korea już kupiła swoje roboty.
Ej, to wszystko brzmi jak po prostu oni mówiący, że tak, nasze roboty będą, zastanowią się, zanim wjadą w autobusem.
Wiesz, jak to wygląda? To jest, ja buduję moralny system i teraz chcesz kupić robota, który jest moralny, nie ma sprawy, ale chcesz takiego, który jest niemoralny, zapłać więcej. Chcesz robota bez naszego systemu, zapłać. Podoba mi się to bardzo.
Jebać te roboty.
Polityka Apple taka. Pierdalają mi.
Przeleźmy piłkę w trybunach, bo mamy dwa fajne listy bardzo.
Jedziemy.
A potem piłka mamy w trybuny.
Dobra, krótsza Matilda. Cześć Matilda. Matilda Aurora pisze: chłopaki, spędzałam dziś noc w namiocie rozbitym w parku i choć jestem w jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, w którym obecnie jest jasno przez całą dobę. Jakiś biegun?
Może na stadionie.
To jednak ostrożności nigdy nie za wiele. Ale w ciągu dnia wykryło mnie dwóch kolesi i w obawie, że wrócą mnie zgwałcić w nocy, skonstruowałem playlistę anti-rape z waszymi niezatapialnych podcastami w nadziei, że potencjalnych gwałcicieli odstraszą męskie głosy dochodzące z mojego namiotu. Jak bardzo pojebane to jest. W każdym razie tak firir. For your... Jezus.
Tak, to jest po szwedzku, dziękuję. Tak sumikę, dziękuję for bardzo. Nie wiem, co znaczy tak firir.
Ja myślę, że to jest for your coś tam information, coś tam.
Już wiecie, co
miałem na myśli, pozdrawiając z dziczy. Matylda, bardzo się cieszymy, że...
Pamiętasz to, jak twoja... napisała, że pozdrawia z dziczy?
Jestem bardzo zadowolony, że twoja playlista z naszymi głosami nie nazywa się rape.
Nazywa się anti-rape.
nazywa się anti-rape. To jest spoko.
No Urban Dictionary no jest, nie ja ma sobie, tak firir.
Ja sobie robię naszą playlistę w takim razie. Nazwę ją Rape, będę ją puszczał podczas gwałtów.
Właśnie, co nagrywasz, jeżeli chcesz zostać zgwałcona? Znaczy zakładając,
jest,
że ktoś chce...
Jest, tak firir w Wiktionary. To no? Jest thanks for, dziękuję za, z islandyckiego. Czyli mówiłem, że jest na biegunie, ha, mam cię.
Masz ją.
Icelandic.
Ja myślałem, że jeżeli jest w miejscu, gdzie jest jasno przez całą dobę, to znaczy jest w parku z lampami, ale wiesz, to tylko ja i moja szalona elektryczność.
Aha! Widzisz? Niby nie znamy geografii, ale wiem, że jest Islandia. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że wiem, gdzie jest, ale jeszcze mi się nie załadowała strona z Google. Aha, już wiem!
Islandia jest blisko bieguna północnego, na zachód od Szwecji i Norwegii.
Tak firir. Tak firir znaczy thanks for, czyli dziękuję za.
Okej. Okay. Nie ma za co to. Adek.
Matilda Aurora.
Tak.
Jak następnym razem do nas napiszesz, to będziesz Aurora Borealis. Ha!
Nice. Słuchaj, Adek pisze. Adek, ciekaw jestem, czy to Adek, którego znam z gimnazjum. Może prawdopodobnie nie, ale jeśli tak, to pozdrawiam. Jeśli nie, pozdrawiam również.
Nie, Adek, dawaj.
Z cyklu rzeczy, które jakoś tam działają. To jest nasz cykl, którego nigdy nie zakończymy.
Uwielbiam to.
To jest też dobra
historia. Każdy ma coś takiego.
Padły mi baterie w padzie do Xboxa. Akumulatorki, do których mam ładowarkę, więc na luzie mogę je naładować. No ale po co? Lepiej odpalać konsolę, po 2 sekundach pad się wyłącza, czekam aż konsola się włączy, wtedy włączam pada znów i w ciągu tych 2 sekund przechodzę szybciutko do włączenia serialu z pendrive'a. Czemu serial na konsoli, pytacie? A to kolejna rzecz. Jakieś 3 miesiące temu w komputerze zepsuła mi się karta graficzna. Wywalało losowo bluescreeny, nie miałem pieniędzy na naprawę, więc wyciągnąłem z szafy starego kompa i działam na nim. Stary komp zacina się w momencie, gdy odpala jednocześnie YouTube i Facebooka. Jeśli strona ma jakieś bariery, komputer się zatnie. Jeśli to jest to kilka gifów na jednej stronie, strona się zatnie. Dodatkowo jestem programistą, działam w Unity i klikając build, komputer zaczyna pracować przez około 10 minut tak intensywnie, że nie można na nim nic zrobić. Pomyłka w kodzie i źle wpisałem jakąś wartość, zmieniamy i kolejne 10 minut budowania. To brzmi jak rendering. Trudno, przyzwyczaiłem się do tego i wciąż tak działam. Przyzwyczaiłem się do tego. Zajebiście masz, kurwa, takie standardy, Adek. Jest jeszcze mój telefon, który ma zakurzony obiektyw. Zdjęcia wychodzą paskudnie, mimo że sam aparat nie jest najgorszy. Dlatego też wszystkie zdjęcia robię kamerką przednią, starając się na ślepo klikać przycisk do zrobienia zdjęcia. Wychodzi to gdzieś raz na 10 prób. Nie wierzę, że jesteś programistą, bo programista, jeśli ma taką sytuację, to stwierdzi, że więcej czasu zajmie mu robienie tych zdjęć niż wyczyszczenie tej jebanej szybki.
Nie, nie, bo ty nie rozumiesz. No. On jest programistą i działa w Unity. Unity to jest Linux.
Okej. Okay. A to nie jest to ten engine, który, w którym się gry robi?
No, jest pod Linuxa.
Tak? Nie strasz mnie, bo ja będę w tym robił animację niedługo. Nie chcę instalować Linuxa.
Nie, no on jest, wydaje mi się, że jest pod tego. Tak, nie zmienia to faktu, że wiesz, Linux działa w ten sposób. Nie działa.
Mateusz zdradził swoją wiedzę.
Nie, bo Linux jest wielką piaskownicą generalnie.
Tak.
Więc możesz ściągnąć dystrybucję taką, która jest jak Windows, że wiesz, coś tam ci się ściągnie i tak dalej, ale on jest pisany przez, wiesz, użytkowników zainteresowanych, przez zainteresowane strony, co powoduje, że na przykład wychodzi nowa karta graficzna i nie ma do niej jeszcze sterowników. Masz jakieś słuchawki niestandardowe, nie ma sprawy, nie działają. I teraz jesteś w stanie uruchomić te słuchawki? No jasne, że jesteś w stanie. W trakcie instalowania sterowników... Ale no jasne. I w trakcie pisania tego drivera okazuje ci się, że teraz trochę nie działa ci karta Wi-Fi. Akurat kiedy słuchasz muzyki, to wyłącza ci się Wi-Fi. Nie da się to rozwiązać? Tak, nie ma sprawy. Możesz zrobić dwie rzeczy. Albo spędzić kolejne 4 dni na siedzeniu po repozytoriach, pisaniu do ludzi i spróbować się wykminić. Wtedy jesteś prawdziwym linuksiarzem. Albo po prostu streamujesz filmik na YouTubie, a potem podłączasz słuchawki, żeby sobie posłuchać.
No tak.
No zapytasz, dlaczego nie głośniki? No. Głośniki zostały wywalone, podczas kiedy instalowałeś sterownik akurat do Wi-Fi. Więc mówi się, że w Linuxie szczytem, znaczy inaczej, celem Linuxa jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że nie ma błędów, nie da się zrobić takiej sytuacji, ale celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy te błędy, które masz, już ci nie przeszkadzają za bardzo.
Aha, czyli to jest stworzone dla osób tego typu, którzy wolą wykorzystywać Xboxa z wyładowaną baterią i uruchamiać ją na 2 sekundy.
Tak, tak.
No to ma sens, tak. Ma to sens.
Tak, ja powiem tak. Linux jest bardzo fajną piaskownicą, jest bardzo dużo, nie krytykuję, bardzo lubię, da się zrobić bardzo fajnych rzeczy. Jak zacząłem pracować na Linuxie, to... Tylko problem jest taki, jak zacząłem pracować na Linuxie, to przestałem pracować, bo zacząłem pisać sobie rzeczy, które mi zoptymalizują pracę. W końcu stwierdziłem, że hej, przecież już te rzeczy są. Gdzieś mogę ściągnąć je, albo ktoś to zrobił. Wszystko jest super do czasu, kiedy te naprawianie błędów nie zajmuje ci więcej twojego czasu, więc ja trochę się wycofałem z Linuxa ostatnio.
To ci chyba naprawdę pozwala docenić Windows, nie? W którym w 7 naprawdę jest niewiele błędów.
No mniej więcej tak, bardzo, bardzo mi się podoba.
Myślisz, kurwa mać, oni zrobili tak dobry system, wszystko w nim działa.
Ale z drugiej strony, jakbym miał pracować na, mam robić coś na robotach, to wezmę i tak Linuxa, nie?
Aha.
No bo chcę mieć dostęp do niskopoziomowego, żebym na przykład, nie wiem, mógł wysłać impulsy jakieś z procesora do tego, zapalić lampkę, cokolwiek.
Zapalić.
Nie, no bo mogę, to sterowanie na przykład diodą, która się gdzieś tam wyświetla na płycie głównej, ja sobie podłączę do silnika i będę sterował silnikiem, nie?
Tak, chyba.
Albo coś takiego, a tutaj jest ciężko inaczej dostać się do tego w Windowsie.
No tak, bo Windows stara się, żebyś nie spalił swojego komputera instalując program.
Oj tam. Ty i te twoje nierealne wymagania.
To by było na tyle, jeśli chodzi o normalny podcast. Zaraz przejdziemy do aftershow, więc jeśli nie jesteście zainteresowani naszym wolnym gadaniem, bo to, co było przed chwilą, to było nasze zaplanowane gadanie, to możecie nas wyłączyć teraz, ale nie polecam. Będziemy rozmawiali o grach.
W dzisiejszym After Show będziemy gadać o grach, i o korze.
O korze, tak.
I o printach.
To na sam koniec. Zapisamy sobie, żeby powiedzieć coś.
O grach. O grach. Mamy temat E3, którego, kurczę, nie poruszyliśmy. Ja chciałem trochę...
Chcemy, bo już chyba już kolejne E3 idzie w tym czasie.
Trudno co zrobić, no.
Co w takim razie wruszyło cię na E3 najbardziej?
No ja Wiedźmin, nie?
No.
Ja się zajarałem kompletnie Wiedźminem, bo jestem wielkim fanem Wiedźmina. Niedawno, jakiś tam chyba z rok temu, zainstalowałem sobie jeszcze raz 2, żeby ją przejść po prostu i no jestem zajarany kompletnie w tym. Jestem zajarany kompletnie to, co oferują. Wiem, że CD Projekt wypuszcza świetne rzeczy i nie wiem, czy coś pokazali z Cyberpunka.
Ja nie pamiętam, żeby coś pokazali. Wydaje mi się, że nie. Ale ta gra jest chyba w jeszcze wczesnej preprodukcji, nie?
No ja widziałem tylko teaser, nie?
Ja piłem z Adlerem na tym, na ostatnim festiwalu i nie zapytałem go o Cyberpunka. A powinienem był. Ale przekazałem twoje pozdrowienia. Jak się nazywa podsumowanie? Bo bym sobie jakąś listę znalazł gdzieś.
Uciekłeś mi na chwilę, dobra.
Tak, co? Powiedziałem, że piłem z Adlerem na festiwalu komiksowym i nie zapytałem go o Cyberpunka, on przecież pracuje przy tej grze.
Ja bym chciał wiedzieć coś więcej chociażby. Czy są jakieś filmy oprócz tego teasera? O, jest trailer, no, jest coś chyba. Z E3.
Z Cyberpunka?
Ale czy to jest... No, ale czekaj.
Szukam jakiegoś jest... podsumowania z listą gier.
Nie, to ciągle to samo. Nic więcej. No ja jestem Cyberpunka jestem w ogóle strasznie ciekaw. Mam zaufanie do nich, wiem, że nie spierdolą. Mhm. W sensie, no bo Wiedźmi nie pokazali, że potrafią robić grę dopracowaną naprawdę. Bo jestem bardzo ciekaw tego. To na mnie zrobiło największe wrażenie w ogóle. Z całych targów. Na to tobie?
Wiesz co, ja zawsze z przyjemnością oglądam konferencję Nintendo, bo uwielbiam te rzeczy, które pokazują, ale wiem, że nigdy w niej nie zagram, bo trzeba mieć do tego Wii U, którego nigdy nie będę miał.
Chyba, że będziesz miał dzieci. To jest może powód, żeby zrobić sobie dzieci.
Może będę miał pieniądze, może lepiej zrobić pieniądze i kupić jebane Wii U. Wiesz, na pewno najlepszą konferencją, którą zobaczyłem, była konferencja Sony. Mhm. Graficznie, co mnie najbardziej rozjebało, to był Far Cry 4. Jak zobaczyłem sceny z Far Cry 4, to powiedziałem... O, kurwa. W sensie naprawdę, jeśli coś mi zdmuchnęło po prostu czapkę z głowy graficznie, to był Far Cry 4 właśnie.
Gameplay czy trailer?
To był niby gameplay, ale to była taka wyjściówka, że wiesz, że już jesteś na engine gry, już jesteś w głowie swojego bohatera, ale widzisz na razie sytuację, która jest...
A, widziałem, to z małpką.
Jesteś związany, tak? Czy coś takiego.
To z małpką.
Chyba z małpką. Jesteś w takim autobusie, zatrzymują was i wychodzi koleś. Mm-hmm.
I tam się małpka biega i tak dalej. To się sytuacja się dzieje w Tybecie. To widziałem trochę gameplayu, jak koleś leci na ta lotnia, ten tak. Wingsuit będzie trochę wcześniej.
Tak, i będzie lepiej zrobione, bo będą wyższe góry tym razem. Nie?
Będą kaniony, między którymi będzie można zasuwać.
Fajnie, że to robią.
Fajny ten villain w ogóle jest taki śmieszny. Jest. Taki typowo Far Cry'owy. Wygląda trochę jak Gary Oldman w ogóle. W niektórych
może
tych.
Trochę. Jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, że cała grafika, którą zobaczyliśmy na E3, trzeba brać pod uwagę, że to jest prerenderowane, czyli oni to ustawiają wszystkie shadery, które mają, ustawiają wszystkie tekstury, które mają i nie nagrywają tego w real-time, tylko oni ustawiają ścieżkę i prerenderują to, nie?
Czyli to jest Ubisoft, nie?
Tak.
Więc jeśli spodziewacie się, że cokolwiek z tego ujrzy światło dzienne...
Ale czekaj, bo Far Cry robi... Crytek robi, nie? Czy oni mają swoje studia, zazwyczaj mają swój engine, także oni lubią tak? się popisać grafiką.
To przedstawiam wam Watch Dogs.
Watch Dogs, no. A słuchaj, oj. Widziałeś Assassin's Creed Unity?
Widziałem.
To mi się spodobało ze względu z kolei na to, że nareszcie będziesz miał misje, które będą stworzone do koopa, bo czekałem na to od drugiej części.
No ja jestem zajarany tematyką. Mhm. Chociaż w ogóle mi nie pasują tam asasyni.
No trochę,
to bardzo prawda. Mi się wszystko jest takie dziwne tutaj, ale bardzo mi się podoba sama idea, bo od samego początku uważam, że już tam trzecia część o wiele lepiej by pasowała w rewolucji francuskiej.
No wszyscy o tym mówili, że fajnie jakby zrobili, nie?
Trochę mi się nie podoba idea asasyni, kurwa, przywódcy ludu. No. Bo ja, wydaje mi się, że patrzę na ten trailer i wiesz co widzę? Widzę chujów, którzy wbiegają i napierdalają w Bogu ducha w innych żołnierzy.
No trochę.
Bo ja nie znam historii. Jestem tak samo z historii dobry jak z geografii, nie? No. Więc ja patrzę na to i widzę, no okej, okay, są ci żołnierze, ale oni wykonują tylko rozkazy, nie? I mam to samo, co ci kiedyś mówiłem w Spider-Manie, tak. Że Spider-Man przychodzi i napierdziela kolesi, którzy zrobili graffiti na murze, nie? I wprowadza ich do szpitala swoją, wiesz, nadludzką siłą.
To prawda.
I teraz mam wrażenie po prostu tych skurwysynów, którzy biegają w za dużych płaszczach w ogóle, powiesz. W tym, trochę mi się nie podoba jeszcze jedna rzecz, generalnie, niby jesteś asasynem i takie no. Asasyn fajnie pracuje samemu. Gdybyś tak. było więcej sytuacji, gdzie musisz zaplanować coś,
no.
to by było świetne, gdyby gra była zrobiona, bo tutaj widzę na przykład koleś biega i gdziekolwiek się nie obejrzy, to co 3 sekundy widzi jakiegoś innego asasyna.
Tak, nie, to jest, to było, jeśli to będzie na tym polegać, że wchodzicie wszyscy jednymi drzwiami, wspinacie się po jednym murze i napierdalacie ludzi,
no
to
jasne,
to będzie
że
słabe.
Tak będzie. No jasne, że tak będzie.
Nie,
jak inaczej może?
Wtedy.
No stary,
nie, no
sama
mam nadzieję,
już...
że to będzie przemyślane, stary.
Ale jak było w innych grach? No nigdy nie było tak, że przeciwnicy by, to musieliby zrobić coś takiego. Nie możesz u nich zaczynać konfrontacji, bo zginiesz. Do tej pory żaden asasyn tego nie zrobił. Mhm. Mogłeś wziąć sam, kurwa, armię na siebie.
Tak, i pokonać ich pojedynczo.
Po prostu naciskać parowanie, mogłeś ich zabić wszystkich. Każdego, bo wszyscy atakowali ciebie i ty naciskałeś parowanie.
Jak ta scena...
I walka była jak w Batmanach właśnie, nie? Gdzie po prostu uciskasz, unikaj i on, wszyscy się przewracali.
Widziałeś ten? Czytałeś Ahaję? W Ahai tam... była taka scena. W Ahai, Ahai to była książka, gdzie istniało coś takiego jak szermierz natchniony. Mhm, szermierz tak. natchniony to była osoba, która opanowała miecz do takiego stopnia, że to już nie jest ludzkie, tylko to jest taka nadludzka jedność z mieczem. I taki szermierz przyszedł i wyzwał armię na pojedynek. I według zasad takiego wyzwania, oni musieli z nim walczyć jeden na jeden. I on ich zabił wszystkich w ten sposób. I to jest mniej więcej asasyn.
No właśnie, właśnie tak mam to wrażenie. Nie podoba mi się to. Idea jest taka, że konfrontacja taka twarz-twarz powinna być na tyle, żebyś ty mógł zdążyć coś rzucić, zabić najwyżej jedną osobę czy dwie, jeżeli cię złapie, ale jeden strzał, w ogóle no, bardzo mi się by podobało, gdyby to było realistyczne. Ostatnio grałem w Deadpoola bodajże.
No.
I o ile ta gra jest zrobiona tak typowo slapstickowo, że walasz się, rozwalasz, wszystkich tniesz i tak dalej, to jeżeli grasz na najwyższym poziomie trudności i tam się pojawia jeden koleś z karabinem,
no.
to jeżeli go nie zabijesz, w ciągu paru sekund unikniesz, wskoczysz na niego i tak dalej, tylko
martwy.
Go zignorujesz, to jesteś martwy. Bo on po prostu strzela to, pomimo tego, że masz tą swoją wiesz, tam regenerację i tak dalej.
Tak.
No to tu musisz priorytetyzować tych wszystkich ludzi. I chciałbym, żeby tak było w Assassinie, że jeżeli to ma być, to chciałbym, żeby to było tak, że ruszacie na misję na przykład i żeby były takie dylematy, że ty musisz się na przykład coś zrobić, jakąś misję. Jest tak. sytuacja, że ty musisz się poświęcić na przykład.
Albo, że... Albo...
Tracisz swoje wszystkie punkty doświadczenia, cokolwiek, ale reszta wygrywa misję. Albo dostajesz, nie możesz używać, albo dostajesz... To cokolwiek takiego, żebyś ty musiał to robić, nie?
No, albo znaczy w ogóle, żeby był pewien podział ról. Załóżmy, że idzie się nawet po dwie osoby, tak żeby nawet taktycznie rozkminiać każdy pokój, gdzie jest wielu strażników, żeby jedna osoba
tylko do tego
zwracała
uwagę. Tylko do tego musiałbyś prowadzić klasy. Że każdy musiałby mieć
nie do
klasy...
Końca.
No tak.
Możesz
no
mieć inaczej... uniwersalnych asasynów, gdzie jeden spełnia rolę czegoś, a drugi drugiego.
To wtedy to nie zadziała. Sama idea właśnie tego, że ludziom by się chciało to zrobić, byłaby tak, jak Monaco było taką grą.
Mhm.
Monaco
grałem,
to jest taka gra. Ja też nie grałem, bo ona jest typowa na chyba 4 osoby.
Możemy w nią zagrać, bo ja chyba ją mam na Steamie z jakiegoś Humble Bundle'a.
Znaczy ja ją włączyłem na chwilę i mi się trochę nie podobała, nie? Jeśli chodzi o gameplay. Ale sama idea mi się podobała, że jesteś złodziejami i każdy ma inną klasę. Jest
tak,
złodziej,
tak jak w tym.
Niby to samo,
jak
ale każdy może robić dodatkowe rzeczy. Trochę szybciej, trochę ten. Dokładnie, to jest skok. A to jest zabójstwo. Jeden koleś się skrada, jeden koleś może walczyć i dobra, jak on walczy, to niech on będzie w stanie utrzymać linię chociażby. Ale nie, żeby był OP i zabijał wszystkich.
No ale wciąż możesz mieć... No dobra, no to załóżmy, że jakoś to będzie rozwiązane, ale sama
niech
idea...
jeden koleś na przykład będzie w stanie, wiesz, zrobić walkę na dziedzińcu, zrobić zamieszki i się utrzymać.
No.
Inny koleś niech się lepiej skrada, na przykład będzie niewidoczny przez jakiś czas dla, wiesz, innych postaci i tak dalej. I żeby mógł na przykład łatwiej się wpasowywać w tłum i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi? O takie połączenie. Drugi koleś może być scoutem, więc on będzie na przykład musiał na bieżąco widzieć, nie wiem, przez ściany.
Słuchaj, ale ja rozumiem, o co ci chodzi, ale wciąż wydaje mi się, że nawet bez klas możesz to zrealizować. Wyobraź sobie misję, w której
To nie wymusisz kooperacji.
Nie, no właśnie możesz to zrobić. Jeżeli wiesz, że ucieczka na przykład jakiegoś polityka, który ma spotkanie w zamku, wymusi ucieczkę z pokoju, który jest chroniony, wymuszą zamieszki pod zamkiem. W tym momencie jedna osoba musi zająć się wywołaniem tych zamieszek, a druga musi wspiąć się na ten zamek, żeby dorwać go, kiedy on będzie się przemieszczał z miejsca na miejsce, bo załóżmy, że idzie
tylko
do Łodzi.
To tylko to brzmi jak bardzo oskryptowana rzecz.
Musiałoby to być trochę oskryptowane. I załóżmy, że masz tą misję, a żeby dało się ją grać kilkakrotnie, to musiałbyś mieć dodatkowo...
Jest... No właśnie, Ubisoft jest mistrzem w tworzeniu rzeczy, które da się grać kilkakrotnie. Rzeczy, które są po prostu takie same wszystkie. I to widziałem, no to jest w każdym Assassinie, już od pierwszego, w Watch Dogsach ostatnich, że masz generalnie pewne eventy i te eventy się powtarzają w kółko.
Tak, to znaczy musisz to zrobić jakoś programistycznie, musisz zrobić mechanizmy typu zapalanie wieży, nie? Czyli masz kilka miejsc, w których możesz coś zrobić w tym zamku, czy tam w czymkolwiek jesteś, w jakiejkolwiek sytuacji jesteś, i one muszą być tak rozkminione, żeby trzeba było zrobić to w kilka osób i żeby można było to zagrać kilka razy na różne sposoby, nie? Żeby ta misja nie była jednorazowego użytku.
No wiem, rozumiem cię, no ale mów co chcesz, mi się wydaje, że bez klas będzie bardzo ciężko coś takiego zrobić.
No także pozostaje poczekać, zobaczyć jak to wymyślą.
Poza tym wydaje mi się, że klasy optymalizują gameplay, bo to znaczy, że ty możesz przejść tą samą misję na cztery różne sposoby, na tyle ile jest klas, i za każdym razem doświadczyć tego inaczej. Mhm.
No w sumie tak. Ale wiesz co, jako taki optymistyczne zakończenie tej rozkminy, to ci powiem, że nawet jeżeli, bo to ma być zrobione na zasadzie Dark Soulsów, że ja wchodzę do twojej gry na przykład. Mhm. I jeżeli nawet ja będę grał sobie w Assassina i będę miał się gdzieś dostać i zajebać kogoś, i ty będziesz mógł wejść do mojej gry i będziemy we dwóch sobie biegać i zapierdalać ludzi, to wciąż będzie mi bardzo fajnie. Bardzo lubię ten model gameplayowy.
No, ten inwajdowania takiego.
Takiego, że wchodzisz do czyjejś gry, że przeżywasz z nim tą...
W Watch Dogsach, ty mówisz, to jest nawet spoko. Ja bardzo lubię model koopowy.
No właśnie tak, tylko taki...
Myślałem, że ci chodzi o inwajdowanie.
Nie, nie takie, że inwajdujesz, żeby kogoś zabić, chociaż to też jest fajne, ale chodzi mi właśnie, że wzywasz kogoś do swojej gry, żeby ci pomógł. I nawet w Far Cry 4 to będzie, tylko że w Far Cry wiadomo, że tam się tylko strzela, nie? Także to jest łatwiejsze do zrobienia. Bo nie musisz rozkminiać, żeby każdy miał coś do roboty, bo każdy i tak będzie strzelał.
Ja liczę bardzo na to, że z czasem powstanie pewne taki, że ten multiplayer w grach zacznie się rozwijać, bo mamy teraz dostęp do bardzo szybkiego internetu, gdzie możemy bardzo łatwo takie rzeczy implementować. W Dark Soulsach wydaje mi się, że działało to świetnie.
Super.
Że mogłeś wzywać ludzi po prostu i mogłeś atakować i tak dalej. W Watch Dogsach był ten motyw, że miałeś parę możliwości, nie? Że na przykład mogłeś być hakerem, wejść do kogoś świata i po prostu unikać go, nie? Mhm. Albo próbować ukraść mu jakieś dane, albo coś takie, czy tam kasę, jakieś ten typu rzeczy. Więc to było nawet fajne, to był bardzo dobry krok. Liczę, że będzie więcej takich rzeczy, że zaczną ludzie myśleć, co można zrobić więcej. Wydaje mi się, że zrobili też coś takiego w Watch Dogsach, tylko nie jest to potwierdzone, nie jestem tego pewien, że mogłeś połączyć się przez tablet z grą kogoś i kierować policją z punktu tabletu.
Wow, to byłoby fajne całkiem.
Watch Dogs z tym. Tablet Police? Tablet Police.
W Assassinie ostatnim można było przez telefon czy przez tablet kontrolować, grać w Assassina niektóre części gry. W sensie mogłeś robić zabójstwo na komputerze na przykład, ale w tym czasie twoje statki na przykład już obróciły swoją trasę, więc mogłeś na tablecie sobie w tym momencie wysłać statki ponownie.
Tak, tylko że te statki nie było po co wysyłać.
No dlatego z tego nie korzystałem za dużo, robiłem to.
No właśnie, ja mam jeden problem z Assassinem, że nie ma sensu rozwój postaci. No bo w Far Cry'u było to fajnie zrobione. Wydaje mi się, że jest fatalnie to przemyślane.
No mają to do naprawienia.
Ale z drugiej strony, fajnie by było, gdyby te drzewa były drzewa umiejętności, stary. Drzewa by rozwiązały to jest tak stary system, a to by działało. Gdybyś mógł wprowadzić drzewo i miałbyś specjalizację właśnie, złodziej, tam skradacz, fighter.
No, na przykład, jeśli chcesz
przed misją
złodziejem, to możesz sobie ulepszyć na przykład odległość, na którą możesz skoczyć w górę, żeby się wspinać, nie? Nie musisz wchodzić wtedy...
Albo szybciej się wspinasz, nie? Albo coś takiego. Fajne. Albo możesz wejść po miejscu, w którym ktoś inny nie może wejść, nie?
Fajne są pomysły, no. Albo możesz mieć na przykład ograniczony ekwipunek. Możesz mieć albo miecz, albo możesz mieć rękawice, którymi się wspinasz łatwiej. I w tym momencie nie wdasz się w walkę, jeśli masz miecz.
Możesz robić drzewo na zasadzie tego. To by było spoko bardzo. Na zasadzie ekwipunku. No liczę na to, że w jakiś sposób wymyślą ten system, że on będzie taki, że on nie będzie tak, że wchodzicie po prostu, jak w tym trailerze.
No.
Że koledzy wchodzą i wszyscy po prostu idą. No. I biedni ludzie umierają.
Armia asesynów to jest pomysł rodem z Ostatniego Samuraja, gdzie banda ninjów wpada przez ścianę krzycząc. Ale słuchaj, rzecz, która mnie zmiażdżyła najbardziej na E3, i to z powodu tego, że nie widziałem tego wcześniej, to to leci sobie prezentacja Sony, oni pokazują mnóstwo gier. Little Big Planet 3, Uncharted 4, Last of Us Remastered i Rainbow Six, te swoje, które wszyscy kurwa napierdalali, chociaż jest to dla mnie nic ciekawego.
Ale co to Rainbow Six, to jest to o komandosach, tak?
Tak, ale to zrobili takie coś, że Rainbow Six Siege, że masz takie akcje, że masz część gra terrorystami, a część gra tymi, antyterrorystami.
Kurwa, Counter-Strike.
Strasznie to
po
wyglądało.
Po tylu latach ludzie. W końcu ktoś wymyślił coś takiego.
I słuchaj, i kończy się konferencja i oni tak jakby na koniec tak mówią, a no i mamy taką indie grę.
Wyobraź sobie, że koleś przychodzi, no. I jest, wiesz, spotkanie nadzoru firmy i mówi, w tej edycji możecie walczyć terrorystami. Po końcu, po 5 latach mamy to. Możecie walczyć terrorystami. A oni tak na niego, taki look. Taki totalny, zimny look. Mój stary, czy ty właśnie wymyśliłeś Counter-Strike'a? Zaufajcie mi.
Nie, bo tutaj możesz niszczyć ściany.
Wow, mind blown.
A czy ty mówisz nie Tom Clancy's, tak?
Tom Clancy's Rainbow Six Siege, ale jest jeszcze jedna gra, która jest
The
bardzo
Division,
podobna.
Widzę.
Jeszcze jest The Crew, jest jeszcze The Division i jest jeszcze jedna chyba.
A jeszcze Hellraid wchodzi. To jest coś od The Clan.
Będzie. Tak, ale słuchaj, najważniejsza gra dla mnie.
Dobra.
W pewnym momencie, prawie pod koniec, nie pod sam koniec, bo jeszcze później był nowy Uncharted i jeszcze później było Metal Gear, oni pokazują No Man's Sky. I masz kolesia, który chodzi po planecie, na której są dinozaury, są jakieś rzeczy, może pływać, może robić rzeczy, i on wsiada do statku kosmicznego, on wylatuje w atmosferę, wylatuje z atmosfery w kosmos, toczy walkę kosmiczną w kosmosie, wlatuje w atmosferę innej planety i ląduje na innej planecie. I moja głowa po prostu, wiesz, mój mózg się zamknął.
Ale wiesz, że ten trailer jest chyba od jakiegoś roku.
No ja widziałem to po raz pierwszy i to mnie zmiażdżyło tak bardzo, zwłaszcza, że mój ulubiony zespół robił muzykę do zwiastunu.
To jaki zespół?
65 Days of Static piosenka była w zwiastunie. Ale stary, po prostu, ja wiem, że to, najbardziej przeraża mnie jedna rzecz, bo to będzie generowane proceduralnie, w sensie, że te planety nie będą stworzone przez nich, tylko będą się generowały z jakiejś tam puli obiektów, nie? I tutaj jest pułapka, bo to, co jest, wiesz, losowe, będzie losowe, nie jest gwarantowane, że będzie to dobre, nie?
Znaczy, no sądzę, że z tego się zrobi taki standardowy, jak się nazywa, tylko roguelike to mógłby być fajny.
No mógłby być, żeby to tylko miało, kurde, nie wiem, no zobaczymy, jak to zrobią, nie?
Bo wiesz, to fajny pomysł na grę, ale generalnie to są dwie możliwości. Albo to jest gra, wiesz, w co idziesz, nie? Albo to jest eksploracja. Mhm.
Chyba eksploracja na to wyglądała.
I RPG wtedy. Albo eksploracja, ale na zasadzie roguelike'a. Czyli, bo to jest, roguelike to jest idealny sposób, gdzie generowane losowo rzeczy się sprawdzają. I Jezus, pamiętam Isaac? Jak się nazywała ta gra? Tears of Isaac, coś tam?
Coś takiego, zaraz. Grałem w to dosyć sporo.
Binding of Isaac.
Binding of Isaac, płakałeś w przeciwników.
Tak, rzucałeś łzami, byłeś
dzieckiem zamkniętym w piwnicy.
Tak, i musiałeś znaleźć wyjście z tej piwnicy.
I potem zabić mamę.
A potem wychodziłeś i walczyłeś z szatanem w ogóle.
Tak, a nie z mamą?
To był pierwszy boss.
Mama. Aha, kurde, może potem nie przeszedłem go tyle razy.
A jak przechodziłeś dalej, to mogłeś znaleźć jeszcze zejście do niższych poziomów.
O kurwa.
Ale gra była bardzo fajna i generalnie przyjemnie się w to grało, bo miałeś wrażenie, że chcesz odkryć coraz więcej. A gra była wymagająca bardzo, nie? Mhm. Jak każdy roguelike zresztą.
Znaczy,
więc ta eksploracja...
Trochę wymagająca, a trochę zależna od tego, jakie miałeś szczęście, znajdując przedmioty po drodze, nie? Bo więc czasem znalazłeś takie przedmioty, że po prostu miażdżyłeś przeciwników.
No, to wiadomo, no to idea roguelike'ów, nie? Że to jest gra na jeden raz po prostu, na parę godzin. Mhm. I no jestem ciekaw, jeżeli to będzie ten No Man's Sky, jaki to będzie rodzaj gry?
Ja też. No tyle. Ja boję się po prostu, bo boję się nastawić na tą grę, bo boję się, że nastawię się i będę strasznie zawiedziony, także...
Znaczy ja myślę, że nic nie powiedzieli jeszcze o tej grze. Od roku nic nie powstało nowego, więc jestem ciekaw po prostu. Mhm.
Chcę tą grę bardzo.
Ponadto wydaje mi się, że będzie też nowy Tomb Raider.
Będzie. I wszyscy się...
Tomb Raider!
Wszyscy brychtają, że wygląda dokładnie tak jak ten pierwszy i mówili, że no, Lara musi przejść przez piekło, żeby zostać tym, kim jest, po czym będzie przechodziła przez piekło drugi raz, żeby zostać tym, kim jest.
Nie, że, bo już ma doświadczenie. Teraz będzie mogła zawsze powiedzieć, haha, jak na przykład będzie spadała z górki i spadnie i nabije się na wielki kolec, to no. Powie, zamiast teraz płakać, to powie, haha, już tu byłam.
Tak, ale wciąż będzie walczyła z bandą ludzi, którzy chcą nas gwałcić chyba. W sensie nie są i zwalczyć, no, też.
Mokry sen w ogóle tego.
Mam nadzieję, że będzie trochę archeologii tym razem. Bo ona jest teoretycznie archeologiem.
Być może fajniej by to działało, gdyby gra była trochę bardziej open, czyli miałbyś na przykład różne części świata, w które byś jeździł odkrywać część jakiejś fabuły.
Trochę ten motyw taki hub.
Tak, taki mass effectowy motyw, że masz, wiesz, parę planet do obskoczenia, czy tam parę miejsc i wybierasz po prostu, gdzie składasz część jakiejś zagadki. I być może jak pójdziesz gdzieś jedzie i gdzieś w inne miejsce, to nie widzisz czegoś innego. Więc jak potem może przejdziesz inaczej, to się okazuje, że pewne rzeczy dzieją się inaczej.
I masz taką mapę jak z Indiana Jonesa i taki samolocik i lecisz po tej mapie tym samolocikiem.
No właśnie tak myślę. Tak myślę, że jesteś na tropie jakiejś zagadki i potem składasz z tych rzeczy całą fabułę, nie?
A to by było fajne, zwłaszcza, że też w tej grze jest rozwijanie broni i tak dalej, więc możesz na przykład sprawić, że znajdujesz skarby w tych jaskiniach i możesz ulepszać bronię, to można fajnie gameplayowo zrobić.
No ja widzę coś takiego, ja widzę taki model, nie? Chyba, że pójdą konkretnie tak jak poprzednio, czyli zrobią, no wiesz, Tomb Raider zawsze był liniowy strasznie.
Tak, no i ale to też daje ci, to jest formuła Uncharted, czyli gra jest bardzo filmowa. Jeśli jest bardzo skryptowana i bardzo liniowa, to jest też filmowa.
Ale Uncharted się sprawdziło, nie?
Bardzo, ale ten...
Bardzo lubię.
Jest to dobra gra i wiesz, i Tomb Raider ma przy okazji lepsze strzelanie niż Uncharted, także ma taką przewagę. No zobaczymy.
No i ja jestem ciekaw, jak pokażę coś więcej. Na razie Witcher mi się bardzo spodobał. Jestem ciekaw bardzo, co pokażą, co wiesz, co wymyślą, co zrobią, bo sama gra, czy tam walka i tak dalej nie za bardzo do mnie przemawia na razie. W sensie wiem, że będzie fajnie, wiem, że będzie spoko. Jestem ciekaw fabuły. No w zwiastunie widzieliśmy co? Ciri i Yennefer. Mhm. Jestem ciekaw bardzo fabuły. Fabuła jak na razie w poprzednich częściach mi się bardzo podobała.
No pewnie nie zawiodą. Tylko, że ty się też zastanawiasz, jak oni to rozwiążą w połączeniu z książką, nie?
No muszę tak się zastanawiać.
No jakoś
muszę,
to bo.
No jakoś to zrobię. Właśnie, jakoś, nie?
Bo wiesz, ale to się odłączyło od książki w pewnym momencie, nie? Oni nie muszą już się martwić dodatkowymi książkami czy czymkolwiek.
Nie, no to mogą walić te, wiesz, mogą walić powiedzmy zakończenie, kanon i tak dalej, nie? Powiedzieć, że jedna rzecz się inaczej zmieniła i na tym pojechać dalej. No ale wiesz, pewne rzeczy były, no pewne rzeczy się zdarzyły. Sama idea amnezji, które on tam miał, no to ona była w miarę zgodna z tym, co było w książkach, nie? Mhm. On się jakoś gdzieś różni od książek? Chyba nie.
Niespecjalnie, chyba że ten... Jedna rzecz, która mnie denerwowała w pierwszym Wiedźminie, to, że dużo dialogów było wziętych z książki i mnie to tak denerwowało, bo myślałem, przecież oni już o tym rozmawiali raz. Czemu rozmawiają o tym drugi raz?
Bo to musi być taki, wiesz, to chodziło o przypomnienie sobie.
Wiem, ale mnie to strasznie raziło. Ale w dwójce tego nie było, to w dwójce mi się podobało, że tego nie było.
No w dwójce poszli dalej, nie? Dlatego liczę na trójkę bardzo. Ja jestem strasznie ciekaw spotkania Yennefer i Triss, bo wydaje mi się, że Triss znowu coś tutaj zjebała, dlatego jej nie ufałem w jedynce. O tym gadaliśmy na antenie, czy nie?
Chyba jeszcze nie. Ja się zastanawiam, ja podejrzewam, że się spotkają i ten i Yennefer właśnie powie poruchawszy, a ta powie poruchawszy i przybiłem piątkę i się zmienią.
Sztafeta na Wiedźminie. Przekażą patyczek.
I ona teraz, Yennefer pójdzie do pokoju Wiedźmina, a ta Triss jeszcze zawoła, nie, teraz nie wchodź, teraz już ktoś tam jest.
Jest ta medyczka.
Shani jeszcze tam jest. Albo jakaś elfka, nie jesteśmy pewni, kto tam jest teraz. Jest tutaj taki grafik na ścianie.
A widziałeś jeszcze jedna rzecz ciekawa. Widziałeś grę, nazywa się Techlandu grę, nazywa się Dying Light?
Tak.
Gra o zombie
taka z parkurem. Typowa.
Z parkurem. Wygląda całkiem spoko.
Wygląda spoko, bo oni się nastawiają na to, co chcieli zrobić mocno w Dead Island, czyli że masz mało amunicji, że zombie są dosyć trudne do zabicia i że wolisz ich unikać i wolisz się wspinać i wolisz skakać i wolisz tła na przykład, żeby się przekraść koło nich i może być to dobra gra.
Więc ja nie lubię za bardzo gier z zombie, więc Uważam, że zombie wyczerpali się, wiesz, na, nie wiem, kilo mol.
To musimy Left 4 Dead zrobić.
No, ja czekam na to.
Spoko. Aha, czekam. To słuchaj, ja ci teraz powiem o Diablo 3, stary.
Opowiedz mi o Diablo 3.
Czy widziałeś kiedyś tak, że miałeś na przykład święta i ten, i dostałeś prezent i on jest ten ładnie zapakowany i otwierasz ten prezent i w środku jest takie ludzkie gówno, takie długie, taka kupa śmierdząca, nie? I bawisz się, i bawisz się chwilę tą kupą, i ona jest miękka i przez chwilę masz fan, ale generalnie to jesteś ujebany i śmierdzisz, nie? I to było Diablo 3. Słuchaj.
To jest najlepsze podsumowanie.
Czekaj, bo nie skończyłem właśnie.
Dlatego tekstu w ogóle warto było czekać.
Słuchaj, to było Diablo 3. Ale teraz, kiedy...
Dlatego tekstu warto było wydać tą grę w ogóle.
I masz to Diablo 3, nie? I w sumie tą kupę odstawiasz na półkę i ona tam stoi. Ale teraz po paru latach...
Tylko brud pod paznokciami i wstyd.
I teraz po paru latach przychodzi twój tata i mówi, no i jak tam? A ty mówisz, no jest trochę gówniane, nie?
Jest jak to kupa.
I tata mówi, ale jak to? I tata mówi, że przyniósł patch 2.0.
Kupa 2.0.
Czekaj, bo moja metafora w tym momencie będzie potrzebowała trochę będziesz musiał naciągnąć tę metaforę, ale tata generalnie przychodzi i wsadza tą kupę pod prysznic i się okazuje, że tam cały czas był zajebisty zegarek w tej kupie, tylko nie wiedziałeś. Potrzeba było tylko ją umyć.
Nie przeszkadzało ci to w noszeniu na rękę.
Tak,
na ręce.
No właśnie. Właśnie chodzi o to, że nie nosiłeś długo, bo było to odgówniane strasznie, nie? Ale tata umył, tata wyczyścił trochę i nagle się okazuje, że to jest zajebisty zegarek, który jest wodoodporny, który mierzy czas na setkę, który ma internet i w ogóle nie wiadomo co jeszcze.
Byłby całkiem super, gdyby nie to, że spędziłeś kurwa swoje życie bawiąc się kupą.
No tak. Nie, słuchaj. Ta gra, po tym jak wprowadzili zmiany, jak zrobili patch, ta gra jest po prostu inną grą. Ta gra jest tak dobra jak dwójka. Tyle ci powiem. No co ci powiem więcej. Po tym jak spędziłem ostatnie półtora tygodnia grając w tą grę chyba codziennie w nocy.
Co tam zmienili? Tam wprowadzili tylko random encounters. Coś wiesz jeszcze?
To co zrobili przede wszystkim, to wyjebali auction house i zwiększyli ilość dropów. To znaczy, że teraz, żeby wyposażyć swoją postać, już nie wchodzisz na auction house i nie polujesz na rzeczy, tylko polujesz na nie w grze. To po pierwsze.
A, czyli zrobili to samo co w dwójce.
Słuchaj, stary.
Świetnie, zrobili StarCrafta dwójkę, zrobili go jak jedynkę, zrobili Diablo 3, w końcu zrobili go jak dwa. Czekam na nowe gry, kurwa, Blizzard.
Słuchaj.
Ja mam bifa z tą firmą.
Druga rzecz, którą zrobili, która jest po prostu genialna i salut dla nich, że wymyślili coś takiego i tego raczej nie było też w podstawce, możesz od razu przełączyć grę na wyższy poziom trudności. Ta gra była łatwa jak chuj. Ja przeszedłem tą grę nie ginąc ani razu.
No.
A teraz... Grając pierwszy akt, nową postacią, ustawiam sobie od razu poziom master, czyli dawny Inferno, czy Inferno 2, czy cokolwiek. I gram.
Ale wtedy nie masz poziomu, żeby grać tą postacią na tym poziomie, czy jak? No to chodziło.
Słuchaj,
to
jest tak... w tym momencie każdy przeciwnik jest wyzwaniem. Musisz uciekać przed zwykłymi przeciwnikami, wracać, kiedy zdobędziesz healtha więcej, napierdalać ich dalej, zabić ich. Twój level rośnie szybciej, twoje przedmioty, wypadają zajebiste przedmioty, wypadają ci legendarne przedmioty często, więc nagle twoja postać bardzo szybko się wzmacnia i nagle możesz grać na tym masterze. I grasz tą postacią na
czyli
masterze.
Czyli to jest takie high risk, high reward.
Tak, i włączasz sobie, ale przede wszystkim masz napięcie i już nie jest ta gra nudna. Jest zajebiście dobra i wiesz, no grasz, po prostu grasz z napięciem, wiesz, że w każdym momencie możesz zginąć, ale wiesz też, że możesz zdobyć zajebiste przedmioty i nie przechodzisz przez wrogów jak przez masło, tylko faktycznie musisz walczyć z każdym przeciwnikiem, myśląc o nim jako przeciwniku i ta gra nagle ma sens, nagle jest fajna. No tyle ci powiem, jest naprawdę dobrze.
No ja prawdopodobnie nie zagram, głównie dlatego, że ja przeszedłem Diablo 3, żeby je odhaczyć, a nie po to, żeby grać w nie. No. Więc zagrałem dwoma postaciami sobie, żeby zobaczyć jak to. Pierwszą trochę się bawiłem, drugą po prostu zraszowałem tą grę, żeby zobaczyć ile można przejść. Mhm. I to jest może z 5 czy 6 godzin, więc jedną noc jak masz wolną, to sobie możesz przejść po prostu i tak dalej. Ale sama idea mnie nie jara w ogóle. Głównie dlatego, że... Ja ci już to mówiliśmy o tym, nie? Chyba na poprzednim odcinku, ale generalnie, że dlatego będę wracał do takiej gry jak LOL ciągle, że League of Legends właśnie, że tam jest skill, który cię bardzo mocno nagradza, to znaczy ty możesz nawet, wiesz, założyć sobie konto od nowa, grać i tak dalej i masz skilla i ty wiesz, że wygrałeś dzięki swoim umiejętnościom. trochę mnie wkurza w grze, no bo co w gra, co, czego oczekujesz od gier, nie? Ja sobie odpowiedziałem na to pytanie. Nie oczekuję fanu, nie oczekuję, że gra będzie mnie prowadzić za rękę, wiesz, że będę mówił, ale jestem fajny, i nie oczekuję takiego fałszywego poczucia zwycięstwa. Oczekuję albo wyzwania, i wtedy to jest Dark Souls, i wtedy się bawię świetnie, albo fabuły, i wtedy to jest Deadpool, który po prostu bardzo mi się fabularnie podobał, chociaż był kompletnie połatany i tak dalej, to był idealnie w klimacie Deadpoola właśnie, a jak ustawisz sobie jeszcze wysoki poziom trudności, to się gra świetnie w niego, albo właśnie ten poziom taki, ten taką ideę właśnie skilla i samorozwoju, nie? Czyli czegoś się nowego nauczyłem, muszę zrobić więcej, czegoś tam gdzieś zrobiłem błąd, takiej własnej analizy tego. I takie mam wrażenie trochę. No, że dlatego takie gry jak Diablo mam wrażenie, że będę, że wiesz, po prostu nie chcę, to się taki play to win, nie? Czyli po prostu grasz i wygrywasz.
Tak, wygrywasz. Właściwie gdzieś się nigdy nie kończy też, bo walczysz po to, żeby przedmioty, żeby grać na trudniejszym poziomie trudności, żeby zdobyć lepsze przedmioty i to się tak nakręca i to, co tą grę trzyma, co cię trzyma, no dlatego, przy tej grze, to jest to, że jest przyjemna przez cały czas.
Dlatego rozmawialiśmy kiedyś o Far Cry 3 i mówiliśmy, że ta gra jest fajna, głównie dlatego, że ona ma bardzo silny środek gry, w której zdobywasz te wszystkie ulepszenia i się rozwijasz i masz to poczucie, że do czegoś dążysz, ale jak tylko już wiesz, dobędziesz wszystko, to się nagle okazuje, że nie ma po co robić rzeczy. I dlatego ten koniec gry jest trochę słaby, nie? Że niepotrzebnie zdobywałeś, polowałeś na rekiny, żeby zdobyć kurwa nowy portfel, jak zaraz wiesz, gra się kończy i nie potrzebujesz tego do niczego.
No taki,
do tego typu rzeczy, nie?
Ale w każdym razie ja mówię tylko, że ta gra jest po prostu, no jest po prostu o niebo lepsza niż była, nie? To jest wciąż ta sama gra, wszystkie elementy są te same, jest tylko troszeczkę jest po prostu zbalansowana inaczej i to ją uratowało. Jest naprawdę dobra. Jeśli ktoś się, wiesz, nie lubił jej, a mają na dysku, to polecam ją sprawdzić.
Jeżeli nie graliście nigdy w Diablo 3, to możecie to sprawdzić.
Tak, ale też jeśli graliście i macie ją po prostu kupioną i ona leży i nie graliście w nią po patchu, to naprawdę polecam sprawdzić ją po patchu, bo może się okaże, że wasze 150 zł czy 190 zł, bo chyba tyle kosztowała, nie poszło w błoto, tylko naprawdę jest warte swojej kasy. No.
No cóż, no to
tyle chciałem powiedzieć. No. Polecam Diablo 3. Ja gram ostatnio cały czas, jest naprawdę fajnie.
Ja nie polecam.
Ale widziałeś po patchu.
Nieważne, ja mam bifa z Blizzardem. Blizzard generalnie
nie
jest... Nie lubię, wiesz dlaczego? Bo ta firma, która mogłaby zrobić tyle dobrego, robi gówno i siedzi na łatwych pieniądzach.
Robi swoje gry, rzadko wypuszcza gry po prostu. Robi
robi właśnie projekty, które są na maksa wtórne.
Też trochę.
Wydali StarCrafta, który jest generalnie świetną grą. Generalnie w StarCrafta grałem dla fabuły tylko, nie? Żeby zobaczyć mniej więcej tą historię, bo uwielbiam te postacie, które tam są. Są świetnie zrobione. Bardzo mi się podoba, że w StarCraftie dwójce zrobili kampanię. Bardzo mi się nie podoba, że muszę czekać kurwa po 3 lata czy 4 na kurwa kolejną część kampanii.
No.
No daj spokój. Daj spokój. Jedna gra, StarCraft 2, 3 części, kurwa każda za, wiesz, kupę kasy wydana po co 4 lata.
No tak, ale każda jest długa jak gra, nie?
Nie, no to mi się nie, to mi nie przeszkadza akurat, nie? Ale wiesz, biorąc pod uwagę, że kiedyś kupowałeś takiego StarCrafta i miałeś, w sensie jedynkę, nie? I miałeś gry na, wiesz, strasznie długo, to teraz te gry są robione na parę godzin rozgrywki i jest koniec. A kiedyś na przykład wychodził taki Baldur i Baldur's Gate to jest ile w ogóle? Kiedyś sprawdziliśmy. How long to beat się nazywa ta strona?
Tak, jakoś tak, ale wiesz, bo to StarCraft jest bardziej też dla ludzi grających w sieci, nie? Większość jego odbiorców to są jednak ludzie, którzy grają w niego po sieci, rzadko kto przechodzi kampanię.
No nie, no ja grałem w sumie tylko dla kampanii, nie?
No ja właśnie też,
ja nie lubię bardzo strategii z kimś, uważam, że tam za dużo, za mało jest myślenia. No bo uważam, że w takich RTS-ach akurat za mało jest strategii, a bardzo dużo jest takiego automatyzowania rzeczy, nie? Czyli muszę jednocześnie budować miniony, marinesów, tak? Potem ich gdzieś wysyłać i tak dalej.
No jasne.
To teraz porównanie. StarCraft 1, główna historia 25 godzin średnio.
Wow.
Bez dodatków, znaczy bez żadnych tam, bez wszystkiego, nie, ale około 25 godzin. A StarCraft Wings of Liberty to się nazywało,
tak,
nie?
Wings of Liberty.
Pewnie z 10? Jezus, nie mogę...
Podejrzewam, że tak. Ja nie pamiętam, ile przechodziłem.
Jest 18. No to jeszcze przejdzie. Nie, dobra, to jeszcze przejdzie.
Diablo 3 swoją drogą, oni mówią, że main story to jest 17 godzin, ale to pewnie zależy od tak naprawdę ciebie, nie? Bo też możesz przebiec tą grę, a...
Nie, ja to pamiętam, że mniej więcej tyle mi zajęło za pierwszym razem, że jak grałem. No ale jest to mniej więcej tyle, zobacz, porównaj sobie Diablo, wpisz sobie Diablo tam, How Long to Beat, to jest taka strona.
No właśnie mówię, że jestem na niej i main story podają 17.
No to masz, 17 Diablo 3, ale zobacz, Diablo 2, 33 godziny,
no.
Dodatek Lord of Destruction, 20 godzin, żeby przejść.
Fuck.
To no oznacza, to że przejście dodatku, wiesz, zajmowało więcej niż główna fabuła Diablo 3.
No tak, ale to, no fakt.
A dodatek Reaper of Souls, 7 godzin, czyli teraz robimy gry krótsze, które są tylko, ale może bardziej dopracowane. Nie sądzę, żeby tak było.
No tak, ale mówię ci, że ten fan, który jest w Diablo 3, to nie jest kwestia fabuły, bo ta gra nie ma zbyt ciekawej fabuły. Ona ma fabułę, ty jesteś wybrańcem, który ocali świat. Ale sam gameplay po prostu wciąga cię na te wiele, wiele, wiele godzin.
Rozumiem.
Bo po tych 17 godzinach ty nie będziesz miał wysokiego levelu w Diablo 3. Nie będziesz miał nawet postaci na finalnym poziomie, ale ani nie będziesz mógł wejść w tryb Adventure, który jest dodany w dodatku.
No to
tak
jest trochę...
Jest otwartym
światem. To trochę jest takie play to win, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
No w sensie, taki, wiesz, ten, no,
wrzuć czas i dostań za to przedmioty, czy tam pójść na dom aukcyjny wcześniej i kup przedmioty, nie?
To było wcześniej, no.
Bo na itemach się to, rozbija.
Tak.
A nie masz czegoś takiego jak w Dark Soulsach, że możesz po prostu w pewnym momencie stwierdzić, pierdolę przedmioty, już jestem na tyle dobry, że nie potrzebuję tych, wiesz, kulu nogi, tej zbroi gotowej, po prostu zrzucam ją i biegam bez, nie? To jest, bardzo lubię za to, tą grę.
Jest co dalej? O Korze chcę jeszcze ci powiedzieć.
Opowiedz mi o Korze. Ja jestem, Kora to jest Avatar oczywiście, tak. Czyli...
Kolejna seria Avatara.
Avatar mamy na myśli serial animowany. Mm-hmm. Avatar The Last Airbender bodajże. Nie słaby.
Tak, tylko chodzi o serial animowany, który jest najlepszym serialem animowanym, który ja widziałem w życiu. Mateusz, nie wiem, pewnie też.
I ja muszę powiedzieć, że tak.
No.
I ze wszystkich, no, chyba
druga
tak.
Druga seria Korra.
To jest coś, co bym puścił dziecku generalnie. Bo...
No kurwa.
Bo tak.
I słuchaj, i wszyscy wiemy, że sezon pierwszy Kory był dosyć rozczarowujący, ale obejrzeliśmy go wszyscy, dlatego że to był jednak Avatar i chcieliśmy dać mu szansę. Wszyscy wiemy, że drugi sezon Kory był, no dla mnie był koszmarny. Naprawdę dałem sobie spokój po 4 odcinkach, mimo tego, że były 2 odcinki, które były robione przez inne studio i były naprawdę fantastyczne, to były odcinki Beginnings, które działają też bardzo dobrze jako samodzielny film. Polecam wam zobaczyć je w ten sposób.
No.
W oderwaniu od sezonu drugiego.
Znaczy, no ja powiem tak, jestem fanboyem na tyle, że oglądałem wszystko po kolei.
Ale nie widziałeś sezonu trzeciego, prawda?
Nie zacząłem jeszcze. Ale drugi faktycznie, znaczy drugi nie był aż taki słaby, znaczy inaczej, bo to jest tak, sam Avatar, bo to jest, trzeba rozdzielić dwie. Jest Avatar Aanga i Legenda Aanga,
tak.
Czyli pierwszy jest o Władcy Wiatru.
Tak.
I to jest, są 3 sezony tego.
Mhm.
I jest bardzo spoko, to jest najbardziej dopracowany ten, jaki widziałem. Teraz pojawia się jakby druga część, ona się dzieje, to są w sumie co, dzieci bohaterów,
70
nie?
Lat później, to są dzieci.
Dzieci no,
kolejne wcielenie Awatara, czyli on żył całe życie, umarł i odrodził się jako Korra.
Jako dziewczyna nowa. Tak. No i teraz ona jest nowym Awatarem i są nowe rzeczy. Między innymi jest rewolucja industrialna w tym.
Tak, to jest bardzo fajne zresztą. W ogóle rzeczy, które robią ze światem, są naprawdę fantastyczne.
Nie, to jest bardzo fajnie zrobione. I no, nowe postacie są w ogóle, więc traktujemy to jako ten sam wszechświat, ale jakby nowa seria, nie? No i jest robione niestety strasznie wtórne. Pierwszy sezon mam wrażenie, że był strasznie zraszowany, że nie wiedzieli, czy będą mieli przedłużenie i zakończenie było jakoś takie szybkie.
No, było trochę tak.
W drugim sezonie miałem wrażenie bardzo podobne.
Było też trochę...
Że rozwiązanie wątków było bardzo takie przyspieszone i nie za bardzo mi ten, chociaż no nie jest najgorzej, nie?
Ja bym chciał.
W sensie, to ciągle jest dobry serial, ale nie ma, w ogóle nie ma, nie jest dobry w porównaniu do tego pierwszego.
Ja miałem generalnie wrażenie przy Korze, że oglądam coś, co jest nie dla mnie, w sensie, co jest, nie, że nie jestem targetem tego serialu, ale mimo to zmuszam się do oglądania, ponieważ kochałem, wiesz, pierwszą serię, nie?
A to możemy spróbować sprofilować target.
No, możemy, po prostu młodsi ludzie.
Ale to tak myślisz? Ja myślę, może na kobiety bardziej poszło.
Nie, raczej nie wiem. A ja bym chciał w ogóle postawić spoiler wall, w sensie, jeśli ktoś ogląda Korę i nie chce znać spoilerów, bo ja chcę powiedzieć za chwilę coś, co będzie bardzo spoilerowe, związane z zakończeniem sezonu drugiego. Także jeśli ktoś nie chce tego wiedzieć, to proszę, żeby przewinął nas albo wyłączył się teraz i podłączył może kiedy obejrzy, bo nie chcę zaspoilerować za dużo nikomu.
Dawaj.
Słuchaj, fantastyczna rzecz, którą to co za to szanuję, sezon drugi, z którym się męczyłem potwornie, generalnie oglądałem go pod koniec już przy rysowaniu i cieszyłem się, że nie patrzę na niego, bo jak tylko patrzyłem, to byłem rozczarowany. Mimo, że animacja jest przepiękna.
Ale ja też powiem ci, że oglądałem go przy pracy bardzo często, a nie tak jak jedynkę.
No i stary, słuchaj, ale kiedy... To, za co ich szanuję niesamowicie, to co zrobili ze światem. Pomijając całą tą industrialną rewolucję, sezon drugi kończy się tym, że Korra, po tym jak pokonuje tego głównego złego, zatrzymuje się i się zastanawia, czy naprawienie tych zniszczeń, które on zrobił, czyli otwarcie tych portali, czy ona powinna je zamknąć ponownie? Czy może powinna tego nie robić i zostawić je otwarte, żeby światy ludzi i duchów z powrotem się połączyły? I ona postanawia to zrobić. I sezon trzeci zaczyna się, kiedy ona staje przed światem, który się zmienił. Mhm. I duchy są z powrotem w świecie ludzi. I ludzie mogą wejść do świata duchów. I to jest inny świat. I to jest tak zajebisty pomysł, że naprawdę chylę czoła przed nimi. I sezon trzeci, stary, to w ogóle jest... To nie porównasz tego nawet do tego, co było wcześniej. Sezon trzeci jest praktycznie na poziomie tych... Enga. Widziałem trzy odcinki do tej pory i były fantastyczne.
Ale ja ci powiem, tu, ja mam problem z czymś innym, bo ja uważam, że świat jest genialny. Mhm. W Korze. Mi się świetnie, bardzo podoba świat i to, co z nim robią, jest świetne, ale bohaterowie mi się nie podobają tam.
Ale oni są po prostu rzuceni w zupełnie inną sytuację w trójce.
No być może, znaczy inaczej.
Nie ma ich, na przykład nie są już w mieście. W tym tragicznym mieście.
W całej dwójce byli w ogóle wszyscy od siebie oddzieleni. Być może na tym to polegało. Ale miałem wrażenie takiego, wiesz, że to nie jest ekipa, tak jak w jedynce.
No,
że to zawsze była jakaś drużyna.
No, w trójce lecą na wyprawę, stary. Lecą na wspólną wyprawę.
Ale ja ciągle mi się trochę... To nie są tak fajni... To nie, oprócz tam jednej postaci bodajże, tego Bulina, no, który jest taką soką, takim soką nowym, no, to mam wrażenie, że wszystkie inne postacie są słabe. Sama Korra jest w ogóle taka słaba. Że ona nie ma w sobie nic więcej. Niby jest przedstawiona na samym początku jako, wiesz, ktoś chce, jako takie dziecko rezolutne, które, wiesz, opanowuje żywioły i chce zrobić pewne rzeczy, mhm, i, wiesz, walczyć z trudnościami, to czasami się na przykład strasznie szybko poddaje, albo jej się nie chce, albo wybiera jakieś inne, łatwiejsze rozwiązanie. I jest na takiej zasadzie, że ona, wiesz, próbuje wszystko robić racjonalnie, zamiast po prostu zrobić emocjonalność tej postaci. Może jest trochę za... Wiesz, o co mi chodzi? Mhm.
Nie wiem, może.
Że fajnie by było, gdyby ona na przykład była trochę hot-headed, na przykład. No. Czyli wpakowywała się w sytuację, bo pomyślała gdzieś tam za szybko, coś zrobiła. W ten sposób myślę, żeby dodać jakieś przedmioty charakteru tym postaciom, bo jak na mnie
chcesz,
są
chcesz czuć,
słabe.
Że fabuła jest popychana przez jej charakter, a nie przez to, że ktoś napisał scenariusz.
No, chcę czuć, że jeżeli wezmę Korę i zamienią go na kogośkolwiek innego, to ten serial będzie wyglądał inaczej.
Ja polecam ci sezon trzeci, bo wydaje mi się, że zrobi na tobie wrażenie tak jak na mnie, że jest po prostu niesamowitym powrotem do formy, że nie spodziewałem się tego, jak dobry będzie. A może teraz ci go przehypuję i ci się nie spodoba, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Bo to, ale to wciąż jest Korra, w sensie nastaw się, że to wciąż będzie Korra i będziesz zaskoczony,
no
jak dobra może być Korra. Tak ci, tak
no
ci
liczy...
powiem.
No wiesz, no to jest, jeżeli to są ci ludzie, to być może doszły do nich po prostu opinie z internetu, jak to wygląda.
No, może.
Chociaż z drugiej strony, wiesz, odbiór był taki, odbiór był dziwny strasznie.
Bo wciąż jest dużo
na
fanów.
Internecie. Jest bardzo dużo fanów, a uważam, że trochę trochę niesłusznie.
No,
w sensie,
ale nie ma za bardzo lepszych rzeczy.
No tak, to ciężko, no właśnie o tym mówię. To jest tak na tyle ciężko bardzo porównywać dobre rzeczy. Nie, to ciągle jest bardzo dobry serial, ale no, Ale mówiąc w kierunku, w jaki poszedł, to właśnie nie podobało mi się trochę to, że ci bohaterowie dla mnie przynajmniej byli za płytcy w tym, w Korze właśnie. Biorąc pod uwagę tak świetnie zrobionych bohaterów, gdzie był na przykład, no nie wiem, choćby Zuko, nie? Mhm. No. Który, ci wszyscy bohaterowie, oni prezentowali pewną postawę, która była w stanie dać ci taką naukę na życie praktycznie całą.
Tak, no rozwijali się bardzo sensownie.
Tak, oni sami się rozwijali w trakcie sezonu, ale ja do tej pory mam tak, że czasami jak staję przed jakimiś ciężkimi decyzjami w życiu, to sobie myślę, wiesz, z różnych perspektyw, z każdej tej osoby. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Że po prostu myślisz z perspektywy tej osoby, nie? Jakichś archetypów, a brakuje mi tego strasznie w Korze. Brakuje mi, żeby to były takie silne, silniejsze postacie.
Jasne, no lepiej przemyślane może, faktycznie. No jest to też inny klimat, kurczę, nie wiem.
Jakiś backstory, coś takiego, jakiś właśnie coś, co by ich prowadziło, nie?
To trochę tego dostaniesz w Trójce. Zresztą tyle powiem właśnie, zobacz Trójkę.
No bardzo mi się, bardziej spoko. Od Kory na przykład podobał mi się Tenzin, nie? No. Jako syn Aanga, bo on miał generalnie te wszystkie rozkminy ojca, wiesz.
To on też musiał dużo dorosnąć przez ten
odpowiedzialnego kolesia, który, wiesz...
Pierdolił wszystko
i się wcale nie tak zdolnego, jedynego, wiesz, Airbendera. To było takie bardzo fajne, nie?
No, było fajne. To była dobrze pomyślana postać bardzo.
No właśnie, a w tych głównych postaciach mi tego brakowało. No, ale to moja opinia.
Także ja ten, mówię tylko. Trójkę muszę zobaczyć.
Zobaczę i damy znać. Kokopryty?
Tak, jeszcze tylko powiem ci, że widziałem Smoki. Jak wytresować Smoka dwójkę?
I co?
Jest to bardzo dobry film.
Dobra.
Ale wyszedłem z niego zmęczony bardzo.
No, koniec.
Dobra. Ale polecam go zobaczyć. I Printy Koko. Aha, tak na zakończenie. Ja, jeśli ktoś nie widział na mojej stronie, jako że ja robię komiks internetowy, kij w dupie, na konratokoński.com, i mam taką garść printów, które robiłem specjalnie na festiwal komiksowy w Warszawie i te printy są na Allegro na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany, na tych printach ja robię szkice, także odsyłam tam i tyle, jeśli chodzi o samą reklamę.
Wrzuć jakiegoś linka, bo ja nie mogę znaleźć nic na pierwszy rzut oka.
Okej, już daję. Zaraz wrzucę.
Ty się nigdzie nie wrzuciłeś informacji, że jest coś takiego.
Pod komiksami jest na pewno. Ciach, tutaj. I to tyle. Chyba, że masz coś jeszcze do powiedzenia. Jeśli nie, to będziemy robić...
Nie, wyższe. Będziemy to kończyć. To był trzy... Aha, to okay, w sumie tak. Linki. Konrada macie do znalezienia na konradokoński.com.
Tak, Mateusza na Facebooku jako Latawki Wrocław. I nasze audycje, na której słuchacie teraz, na ibepodcast.blogspot.com albo jako Inside Baseball na iTunes, albo na Facebooku.
Na Facebooku, gdziekolwiek.
Wszędzie. Na YouTubie.
Czekamy na wasze historie o playlistę anti-rape. O playlistach anti-rape i o waszych historiach. Albo playlistę rape. Co byście wy umieścili na playliście rape?
Dokładnie. Jeśli załóżmy, że chcielibyście zostać zgwałceni. Jako mężczyzna, bądź jako kobieta, bądź jako zwierzę. Nie wiem, może...
Idziemy w dziwne miejsce.
Może jeśli chcesz zostać zgwałcony przez na przykład konia, to co umieszczasz? Kurwa macie. Czas kończyć, Mateusz.
Nay, I say. Czas kończyć. Jeżeli macie jakieś historie o rzeczach, które nie działają, jeżeli macie jakieś pomysły na supermoce, jeżeli macie coś, co byście chcieli zadać nam jakieś pytania, jakieś would you rather na przykład.
Tak.
Albo jakieś inne rzeczy, które chcielibyście zrobić, zapraszamy do pisania. Mówił do was Mateusz Żarkowski, pociąg pełen medytujących tybetańskich mnichów.
I Konrad Okoński, UL.
Yo.
Nigdy nie wiesz, Mateusz. Nigdy nie wiesz. Śmierć czeka za rogiem czasem.